Dziękuję bardzo za zaproszenie. Żeby powiedzieć coś tak na wstępie, to myślę, że dobrze by było wskazać na historię tego mojego zaproszenia tutaj. To jeszcze było dzieło obecny ojca Michała Haberka, który się opiekował szkołą wiary i jak mi to powiedział, chciałbym Cię zaprosić na ten ostatni raz, to będzie w czerwcu, to wie jeszcze jest spoko, już się szkoła wiary tak się wyhamowuje, nikt nie przyjdzie, nawet mnie nie będzie, więc to jest coś dla Ciebie. Twoje miejsce, taką niszę można znaleźć, żebyś się tam dużo już nie zepsujesz, bo już nie będzie następnych spotkań, więc no. To jest jedna część tej historii. Druga to taka, że mnie ojciec Michał zaprosił też taką myślą, że gdzieś tutaj podobno tak się rozgrywały, oprócz innych jeszcze miał taki schemat w głowie. Nie wiem, czy to się udało zrealizować, że było coś o ojcu, coś było o duchu i miało być też coś o synu. No i mnie zaprosił, żeby właśnie zrobić coś takiego, jak on to wtedy ujął i ja się za tym poszedłem, za tym zaproszeniem i się w ten sposób tłumaczę z tego, co będzie za chwilę. Zrobić taki wstęp, chrystologię, a zarazem no, jakiś sposób przystępny, pokazanie pewnych klasycznych, teologicznych problemów, bo w końcu szkoła wiary to ma być szkoła jednak, czyli jednak wejście w jakieś takie problemy konkretne, teologiczne. A nie tylko takie pogaduszki, no on miał taki ambitny plan, ja za tym planem idę i proszę się nie dziwić w związku z tym. Tak, temat jest, jak się tak później wykrył, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Zaraz później się pojawił podtytuł o obrazach Syna Bożego w historii Kościoła, co może sugerować, że będziemy tutaj się zajmować ikonami, ale nie, proszę się nie martwić, a chyba, że niektórzy chcieli, no ale trudno. O ikonach nie będzie, bo to jest taki temat, że wszyscy o nim mówią, za chwilę pewnie ktoś przychodzi i my chcemy się zająć czymś takim bardziej abstrakcyjnym, ale jak zobaczymy, bardzo konkretnym też w gruncie rzeczy. Już na sam początek, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki, bo to jest cytat z Pisma Świętego, chciałem tak powiedzieć na początek. I jak to jest z cytatami, nie można je tak całkiem wyrywać z tego tekstu, więc ja też nie wyrwałem. Też wyrwałem tutaj do tytułu, ale już przeczytałem też, co jest dalej napisane. Dalej jest napisane, bo to jest z Hebrajczyków 13:8, jak ktoś nie wierzy, może tam zawsze zobaczyć. I dalej po kropce, nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. No i chciałem tutaj od razu powiedzieć, że to nas naprowadza na to, co będziemy robić przynajmniej w tej pierwszej części. Mianowicie chciałbym pokazać, że chrystologia w gruncie rzeczy jest odgraniczaniem różnych błędnych nauk. I to będziemy się starali robić, a poza tym będziemy się starali podążać i konsekwencje tego w naszym życiu odczytywać. A przygotowałem też parę takich obrazków. Nie wiem, jakby to nazwać, też schematów, po to, żeby pewne rzeczy jednak ułatwić i może od razu do nich przejdziemy, żeby ta nasza historia i taki historyk, no bo ciężko jakoś bez historii mówić o teologii, żebyśmy mogli właśnie teologicznie, historycznie i obrazowo to zrobić, więc przygotowałem tu parę takich różnych obrazków o historii myślenia o Jezusie Chrystusie najpierw i od razu chciałbym przejść do tego jednak, bo nie mamy aż tak bardzo dużo czasu, jak się to zapowiadało kiedyś. Przede wszystkim chciałbym od razu na samym początku wprowadzić w sedno naszego problemu. Jezus Chrystus, jedna osoba, dwie natury. To właściwie o tym będziemy mówić. Cokolwiek by się nie działo później, to proszę pamiętać, że o tym będziemy mówić. Czyli to jest sedno chrystologii, sedno myślenia o tym, kim jest Jezus Chrystus. Brzmi to trochę tajemniczo, dziwnie. Jedna osoba, dwie natury. O tym być może czasami słyszymy na kazaniach, rzadko, bo rzadko, ale zasadniczo w modlitwach czasami to słychać, jak ktoś się skupi gdzieś w jakiejś prefacji albo w kolekcie, to tam takie rzeczy przebrzmiewają. I to jest to, o co chodzi, że jest natura boska i ludzka i zaraz tutaj to, natura boska, taka niebieska, że to niby Bóg i natura ludzka, czerwona, bo wiadomo, krew, te sprawy. No to nie jest, bo później będziemy dalej w tym kierunku szli, więc to nie jest takie całkiem banalne, te kolory. Czyli tak, natura boska, natura ludzka, to jest podstawowy problem chrystologii. Ludzie, którzy patrzyli na Pana Jezusa i myśleli się sobie, kto to jest. I teraz tak, jeżeli myślimy o naturze ludzkiej, to w taki mądry sposób nazwijmy to, że tu chodzi o to, co wszystko, co jest immanentne, czyli wszystko, co jest związane z ograniczeniami, śmiertelność, podatność na cierpienia i wszystko to, co doświadczamy jako ludzie,
z wyjątkiem grzechu, ale tym może na razie się nie będziemy zajmować. A z drugiej strony transcendencja, czyli takie oderwanie w przeciwieństwie do immanencji, czyli tego, co jest konkretne, tutaj nasze, ziemskie. Wszechwiedza, wszechmoc, niecierpliwość, nieśmiertelność i to jest cały problem. Jak te dwie rzeczy ze sobą połączyć? Jak myśleć o Panu Jezusie w sposób właściwy? Jak myśleć tak, aby zachować równowagę pomiędzy tymi elementami? Od samego początku Pan Jezus był dla wszystkich tych, którzy go widzieli, skandalem. Tak to czytamy w Ewangelii i tak widzimy, że oni już na samym początku, ci faryzeusze, pytają się, kim on jest, będąc człowiekiem, czyni siebie Bogiem, jak on tak może myśleć, jak on może mówić, ja jestem, albo 50 lat jeszcze nie masz, Abrahama widziałeś, cały czas się denerwują tym, że on, będąc człowiekiem, przypisuje sobie te boskie cechy. Oczywiście wtedy jeszcze nie mieli takich mądrych słów, natura, osoba, ani nie mieli, a już tym bardziej nie mieli immanencji, transcendencji, ale ten problem był obecny od samego początku. Pierwszy problem jest chyba taki, że widziano człowieka, a zastanawiano się, czy jest możliwe, żeby on był Bogiem. Czyli problem był taki, żeby rozpoznać w tym człowieku boską naturę, żeby rozpoznać w nim Boga. To był pierwszy problem, o którym czytamy w Ewangelii. Kim jestem dla tych ludzi, którzy mnie otaczają, pyta się Pan Jezus. No i są różne odpowiedzi. Mesjasz też wcale nie znaczy, że Bóg. Są różne oczywiście kontrowersje wokół Niego, ale to wydaje się takie coś najbardziej dla nas to chyba oczywiste, że widzieli człowieka, a w którymś momencie przyszło im uwierzyć, że spotkali Boga. Więc na tym polegał jakby problem, że widzieli naturę ludzką, a nagle musieli też jakoś sobie uświadomić, że w tym Jezusie Chrystusie jest transcendencja, wszechwiedza, wszechmoc, niecierpliwość, nieśmiertelność. Jak to pogodzić z śmiercią na krzyżu, jak to pogodzić z tym, co widzimy, a widzimy człowieka. I teraz chciałbym tutaj zaproponować bardzo błyskotliwy schemat, ale najpierw powiem o niebezpieczeństwie błyskotliwych schematów, które mniej więcej robi się w Kościele tak, że jest linia czasu i że tak się robi ten schemat, że taka sinusoida jest, że zasadniczo wszystko się tak jakoś, są błędy, które idą z jednej bandy do drugiej, tak się to wszystko, można powiedzieć, obija po bokach. Na początku wszystko było dobrze, no bo Pan Jezus, wiadomo, wszystko dobrze jakoś tak urządził. Jeszcze jak był Pan Jezus, to jeszcze wytrzymał jakoś, bo zawsze się można było go zapytać. Tak się mówi, mówię, że to jest bardzo naiwne myślenie, zaraz to skreślę. Na końcu słoneczko świeci, no bo jakaś nadzieja jest, chociaż nie wiadomo, no ale miejmy nadzieję, że tak się równowagi dojdziemy. No ale właśnie to jest nie do końca, znaczy tak nie można myśleć, nie? Że to tak jest, że później były same błędy i tak od jednej strony do drugiej, od w naszym przypadku od natury boskiej do natury ludzkiej te błędy tak jakoś się układały. Ale ten skreślenie nie jest takie jednoznaczne, to nie jest przypadek, bo ja chcę tutaj zasugerować, że jednak to nam ułatwi nieco taki schemat. I zaraz przechodzimy do tego schematu. Historia myślenia o Chrystusie. No i tutaj oczywiście właśnie przypominam cały czas o tym skreśleniu. Ono jest ciągle aktualne, ale jednak będę to robił po to, żeby nas wprowadzić w temat. Mamy zaraz po tym pierwszym pokoleniu, uczniów, którzy jeszcze dotykali, którzy rozmawiali, którzy jedli z Jezusem Chrystusem, dla których jego człowieczeństwo nie było żadnym problemem. Na samym początku chrześcijaństwa, w sensie już w drugim wieku, mamy problemy z tak naprawdę z ludzką, z ludzkim tym wymiarem Pana Jezusa, z ludzką naturą Pana Jezusa, żeby mówić tak ściśle w sposób teologiczny. I tutaj jakoś tak wszystkie gnostyckie ruchy, czyli tych ludzi, którzy wiedzieli o tym, że posiadają jakąś tajemniczą wiedzę, którzy nie godzili się na jakieś takie proste nauki o wcieleniu, na tego zwykłego człowieka. Doketyzm to taka też sekta, która mówiła o tym, że to jest taki odłam chrześcijański, który mówił, że tak naprawdę te wszystkie sprawy z tym cierpieniem, z tym krzyżem, to tylko tak było takie udawanie, że to tak do końca Pan Jezus On był Bogiem, w końcu przede wszystkim Bogiem, właśnie niebieskie, ta natura boska jest czymś o wiele bardziej oczywistym niż to, że on rzeczywiście mógł cierpieć, no bo że rzeczywiście ono bardzo mocno takie tego typu sekciarskie, niewłaściwe myślenie odrywało Pana Jezusa od tej realności ziemskiej, tego, że był człowiekiem, że był człowiekiem z krwi i kości, że był prawdziwym człowiekiem, że była w nim właśnie krew, czerwono. I z drugiej strony są też... Jest drugi taki prąd, który w chrześcijaństwie jest obecny. Bionici to taka sekta, która rozwinęła się w Izraelu, w Palestynie na początku, później Arianie, którzy widzieli wyraźnie Pana Jezusa jako człowieka, o wiele bardziej podkreślali to, że On właśnie nie był Bogiem, że On nie mógł być współistotny Ojcu, że te wszystkie niebieskie, jak pamiętamy ten pierwszy schemat zasadniczy, te wszystkie niebieskie przedmioty, to tak do Niego się do końca nie odnoszą. Że to się odnosi do Ojca, ale nie odnosi się do Syna. Albo w wiele mniejszym stopniu odnosi się do Syna. Że Syn jest kimś mniejszym niż Ojciec. I to są pierwsze kontrowersje, to są pierwsze problemy. Idziemy dalej. Pojawia się najbardziej klasyczny okres dla czy kolejny kawałek tej sinusoidy, którą chcecie zarysować dla sporów chrystologicznych, czyli dla sporów o Chrystusie, mamy monofizyków i nestorianów. To są ci, którzy nakreślili, można powiedzieć, tą taką klasyczną naukę o chrystologii właśnie przez swoje błędy. Mamy więc tych, którzy mówią, jest tylko jedna natura, monofizis. Jest tylko jedna natura w Panu Jezusie, a to znaczy, że to jest raczej się opowiadali za tym, że to jest natura boska, czyli to niebieska, więc do tego chodzi stronę. A potem mamy nestorian, którzy mówili, są dwie natury w Chrystusie, bardzo to dobrze rozdzielali. Mówili, Bóg, znaczy Jezus Chrystus jest człowiekiem, jest też Bogiem, ale tu trzeba bardzo uważać, nie można powiedzieć na przykład Matka Boża. Można powiedzieć Matka Jezusa, jak mówił Nestoriusz, właśnie ten, który Nestoriusz, bo jeżeli powiemy Matka Boża, to popełniamy błąd. Ona była tylko Matką Jezusa, tej ludzkiej natury w Jezusie Chrystusie. I to rozdzielenie sprawiało, że ten ludzki wymiar Pana Jezusa dochodził do głosu w sposób o wiele bardziej taki wyraźny. Kolejny fragment tej sinusoidy, którą jeszcze będziemy właśnie do tego momentu jeszcze wrócimy, bo on jest najbardziej klasyczny. Tutaj rozrywały się następne bardzo interesujące, no te spory oczywiście mają wiele niuansów i one trwają przez wieki, nie jest tak łatwo je wszystkie opisać, zresztą nie jest to naszym zadaniem. Tutaj monokoleci, chociażby to jest też, są jeszcze inne odmiany tego, co się nazywa monofizytyzmem z zasady, czyli że jest tylko jedna wola, czy jeden cel działania Pana Jezusa, nie można rozdzielać, właśnie w imię jedności podkreślamy bóstwo. Tutaj jest taki ważny moment, to jest ciągle jeszcze VI wiek, monoteleci, natomiast Joachimici to przeszło trochę dalej. To są ci wszyscy, którzy Joachima da Fiore słuchali i ci wszyscy, którzy zainspirowali się jego nauką o Trójcy Świętej, gdzie właśnie Syn jest mocno rozdzielony od Ojca. I no, w sposób oczywisty też dochodzi ten jego taki w związku z tym ludzki, niższy wymiar. Właśnie te niebieskie rzeczy są nieco w cieniu. Właśnie czerwony, ludzki wymiar dochodzi do głosu. Czyli to jest taki, powiedzmy, no, to jest XII wiek. I potem przez średniowiecze te prądy trwały jakoś ciągle. Takie prądy podkreślające właśnie podkreślające ludzkość Pana Jezusa, ten ludzki wymiar i to się Joachimici inspirowali wszystkich spirituałów takich bardzo franciszkanów, zakochanych w ubóstwie i w ziemi i w wszystkich tych ziemskich sprawach, właśnie takich mocno ludzkich, taki ludzki wymiar, dlatego ma święty Franciszek. W przeciwieństwie do świętego Dominika, jak widać, świętego Tomasza, którzy się raczej tutaj w tej miejscowości klasycznym średniowieczu, który z kolei klasyczny średniowiecze, czyli Joachimici zepchnięci gdzieś tam do opozycji, natomiast mamy tutaj klasyczne średniowiecze, czyli świętego Tomasza, to może święty Tomasz jeszcze i tak był bardzo, bo święty Tomasz akurat był mistrzem w takim właśnie wyważeniu czy spraw, więc to nie on jest gdzieś na skraju, ale jest, to nie znaczy, że to są wszystkie jakieś herezje, nie, to są tylko pewne prądy, to są wszystko takie, no, jakieś nurty w chrześcijaństwie. Ale zasadniczo teraz w średniowiecze bardzo mocno odbierało, znaczy tak bardzo mocno patrzyło od góry, na sprawę Jezusa Chrystusa, proszę, z strony tej boskiej natury. Nie zajmowano się wtedy, raz, że nie miało takich narzędzi do tego, żeby się zajmować historią Pana Jezusa, tym ziemską, jego ziemskim obliczem, jego miarem, jego nauczania. Nie było jeszcze takich narzędzi, takiego myślenia historycznego. W związku z tym wszystko może z naszej perspektywy patrząc było takie górne, takie bardzo od Pana Boga patrząc, od boskiej natury, tak bardzo niebieskie, tak bardzo oderwane od tego, co ziemskie. Mówię, wszystko jest tak z bardzo dużym uproszczeniem, ale po to, żeby pokazać sinusoidę, która nam się bardzo przyda za chwilę. Reformacja, nowożytność. Tu z kolei właśnie nagle okazało się, że trzeba wrócić do tych takich intuicji bardzo mocno związanych z tym ziemskim wymiarem istnienia, z ziemskim wymiarem Pana Jezusa, czyli z naturą ludzką. To też jest jakby, no, pewnie można by wypróbować niejedną pracę, pewnie można napisać, dlaczego to tak się działo i o całym klimacie tego przełomu XVI wieku i reformacji i o odrzuceniu tej scholastycznej teologii odgórnej mocno, chociaż to nie znaczy, że teologia protestancka była mniej później też taka jak klasyczna średniowieczna, odgórna, ale mimo wszystko ten wymiar ludzki, on doszedł do głosu też ze względu na to, że humanizm zostawił człowieka w środku, więc jeżeli ktoś chciał mówić wiarygodnie o Panu Jezusie, to nie mógł lekceważyć ludzkiej natury i to się na pewno jakoś dokonywało. Chociaż teologia potrydencka, czyli ta kontrreformacyjna, czy związana z reformą katolicką, teologia potrydencka jest w gruncie rzeczy bardzo odgórna, właśnie taka, która, no, mówi po prostu jak ma być, po prostu jest zasady, to jest, żeby to dobrze wyważyć od strony Pana Boga, od strony Jego zbawczej, od strony zbawczej roli Jezusa Chrystusa, od strony właśnie soteriologii, od strony sakramentów, bo to stoi w centrum nauczania Soboru Trydenckiego, sakramenty, które właśnie były kwestionowane z drugiej strony, gdzie jest dużo, z drugiej strony, czyli przez reformację, dużo przeżycia, dużo ludzkiej takiej, nazwijmy to, no, spontaniczności w tym wszystkim, pobożności. Teologii potrydenckiej to jest mniej ważne. Mamy obiektywne sakramenty, mamy kapłana in persona Christi, który po prostu jest tutaj w tym wszystkim najważniejszy. Poleje się wodą, będzie chrzest i tutaj naprawdę jest to wszystko, to jest wszystko najważniejsze. Modernizm. Czas niezwykły, myślę, że początek, czyli tak naprawdę koniec XIX wieku, początek XX, i nagle odkrycie, że jest coś takiego jak właśnie historyczne nauki, jak trzeba najpierw odkryć tego Jezusa historycznego, który nabiera barw, nabiera kolorów, zaczyna być człowiekiem. I tutaj jest wiele takich bardzo interesujących rzeczy do opowiedzenia, ale ja chciałbym się tu powołać na taką książkę, którą może niektórzy znają. Jan Parandowski, Niebo w promieniach. Nie wiem, czy ktoś czytał tę książkę, ona jest taka bardzo ładna. Opowiada o tym, jak to ludzie kiedyś ładnie wiarę tracili, w taki sposób jeszcze fajny. Teraz to raczej tak zniechęcenia trochę, niż właśnie z tego, że człowiek trochę posługiuje, zastanowi się, że... I tutaj jest opowiadanie, jak to... Ten fragment, który chcę przeczytać, to główny bohater Teofil wziął książkę Ernesta Renana, francuski pisarz, historyk, filolog, filozof, który napisał Żywot Jezusa w 1863 roku. Książka, która bardzo mocno oddziaływała i okazała się, no, takim prawdziwym przełomem, bo właśnie wbrew całej tradycji chrześcijańskiej, tej takiej mocno klasycznej, tej niebieskiej, nie, pokazywała postać Jezusa nie jako Boga człowieka, tylko zgodnie z zasadami metodologii naukowej jako człowieka historycznego, jego indywidualną psychologią, w kulturowym kontekście.
to jest, nie jest w gruncie rzeczy w oczach Lenina jakaś degradacja postaci Jezusa, tylko taki Jezus, który jest no, wielkim człowiekiem, założycielem religii, wielki moralista, osobowość, którą bardzo wysoko przyceni, Renan sam przycenił go najwyżej. Ale chciałbym zwrócić uwagę na ten fragment. To jest bardzo krótki fragment, ale myślę, że ładny. Pokazuje ten przełom, jaki ludzie przeżywali właśnie czytając żywot Jezusa, czytając tego typu książki. Dobił wziął książkę, a to jeszcze nie jest cytat, teraz ja tylko tak wprowadzam. W takiej chwili Teofil, to było w dzień zmartwychwstania, w takiej chwili Teofil wrócił w drogę, z której powrócił zupełnie innym człowiekiem. Tam, gdzie się teraz znalazł, panowała wiosna dojrzalsza i bardziej ciepła niż ta, którą pozostawił za oknem swego pokoju. Winnice kieły się na wzgórza, wśród drzew oliwnych pasły się baranki, drogi kurzyły się białym pyłem pod stopami wędrowców szukających studni, przy których kobiety śmiały się i rozmawiały. Słońce sunęło wzdłuż cichych dolin ku górom, które szczyty płonęły o zachodzie. Przychodziły nocy gwiaździste, łodzie rybackie wypływały bez szmeru na jezioro i opuszczały sieci wodę ostrzeżoną księżycą. Po raz pierwszy Teofil ujrzał krajobraz ewangeliczny, którego nikt mu dotychczas nie pokazywał. Doznał niemal tej samej rozkoszy, jaka towarzyszyła Heinemannowi przy pisaniu tych stronnic w czarujące dni letnie, na stokach Libanu, skąd widać było Sareptę, Hermon, Karmel, góry promienia Dan, w orszaku upajających godzin egzaltacji natchnienia. Ogarnęła go niewysłowiona świeżość wieku z rozdziałami jak łąką, póki nie stracił tchu i wtedy dopiero spostrzegł, jak złowieszcze myśli go ścigają. Książka była słodka jak miód i gorzka jak pioł. Zabłądził w niej, wszystkie urocze ścieżki okazały się zdradzieckie i kończyły się na pustynnych, rozpalonych skałach, gdzie jego Boga rozbierano z boskości. Była to wizja bardziej przejmująca niż wszystko, co dotychczas przeżył. Suchymi i bezlitosnymi oczami patrzył Teofil na okropne detronizowanie Boga. No, to jest koniec cytatu. Książka jest w ogóle bardzo ładna, polecam. Ale o co chodzi? Modernizm właśnie był dlatego niebezpieczny, że nagle pokazywał w całym kontekście historii tego, co dotychczas tego nie robiono. Dla ludzi to był szok. Dlatego on no, jakoś rozbierał Boga z jego boskości, jak to pisze Barandowski. Czyli w gruncie rzeczy z tego niebieskiego go pozbawił do tego niebieskiego, czynił z niego tylko człowieka. I teraz, przypominam, dochodzimy już do XX wieku, więc nagle to wszystko dla nas już nie staje się jakoś tak odległe jak Nestorianie i monofizyci, joachimici, monoteleci i te inne sprawy. Nagle okazuje się, że to już jest bardzo blisko. Teofil, no, powiedzmy, to jest mniej więcej, no, że przez pierwszą wojnę światową nasz ten bohater. I teraz nie przez przypadek współczesne ruchy odnowy z jednej strony, z drugiej strony teologia liberalna, tak zwana, dwie te takie jakieś, no, coś możemy tutaj próbować scharakteryzować, jakieś współczesne podejście do Chrystusa, no ja to zrobiłem w ten sposób, przypominam o uproszczeniu, którego się tu dopuszczam, ale dobrze, chcę tylko pokazać, że współczesne ruchy odnowy powracają do tej intuicji, że to był za wszelką cenę, trzeba bronić boskości w Jezusie, trzeba bronić tego wymiaru niebieskiego i dlatego współczesne ruchy odnowy często sięgają do właśnie klasycznego średniowiecza. No to myślenia, czy też myślenia o sakramentach. Dlatego przyjmują do Eucharystii. Dlaczego jest ciągle adoracja w centrum. Dlatego są to takie ważne elementy, które są związane z niebieską stroną Pana Jezusa. Czyli tą gardzą taką boską, z boską naturą. A z drugiej strony teologia liberalna, tak zwana, która kontynuuje to, co było mówione w modernizmie. Właśnie ten ludzki wymiar która jest w różnych rzeczy kontynuacją często tamtych starszych błędów, że gdzieś tam zatraca się to, co boskie w Jezusie Chrystusie i w związku z tym no, nie do końca dochodzą do głosu no, te takie ważne rzeczy z punktu widzenia soteriologii, czy nauki o zbawieniu. Teologia liberalna, współczesne ruchy odnowy. A że ten schemat jest słaby, to chciałbym powiedzieć, że równie dobrze można to w ten sposób przerzucić, bo może się okazać, że współczesne ruchy odnowy niemniej jakoś się inspirują tym właśnie czerwonym, tutaj nazwijmy to pilutem w nauczaniu o Chrystusie, że ruchy
jego odnowy często są właśnie ruchami inspirującymi się psychologią, socjologią, takimi naukami o człowieku. Więc to też nie jest tak do końca jasny podział. Ja się staram przy nim nie upierać. Dlatego tylko po to, żeby dobrze zarysować, zrobiłem to tylko po to, żeby zarysować dobrze nasze sinusy. Czyli doszliśmy już właściwie do naszych czasów, bardzo dobrze, że już jesteśmy trochę daleko, ale musimy wrócić, żeby tak nas nie zostawić zupełnie jednak bez podstawowych spraw związanych z chrystologią. Dlatego chciałbym powrócić do takiej bardzo klasycznej, tego, żebyśmy wreszcie na szkole wiary powiedzieli, dzisiaj chociaż raz, później może nie będzie okazji, dzisiaj już nie będzie okazji, jak to jest, jak to tak naprawdę wierzymy. Bo to właśnie w V wieku, tak jak mówiłem, że to jest najbardziej klasyczny spór, nestorianizm, monofizytyzm, wtedy to tak naprawdę zdefiniowano ostatecznie. I mówiono tak, natura boska i ludzka złączona jest w Chrystusie, w 451 roku to powiedziano. I teraz mamy w ten sposób, bez zmiany, bez pomieszania, bez rozdzielania, bez rozłączenia. A sobie tak tutaj zrobiłem po łacinie, żeby było tak mądrzej. Ale też, bo tak się mi było łatwiej nauczyć, bo to tak fajnie brzmi. No i o co chodzi? To jest właśnie dokładnie to, co odzwierciedla trochę nasze dwie kolumny. Z jednej strony jest przeciwko monofizytom, przeciwko Eutychesowi, a z drugiej strony jest to przeciwko nestorianom, czyli próba szukania czegoś, co jest na środku. Próba powiedzenia i ci do końca nie macie racji. Dobrze podkreślać ludzką naturę, dobrze podkreślać boską naturę, ale trzeba je podkreślić wszystkie razem i w dobry, proporcjonalny sposób. Ja przeczytam teraz tę decyzję Soboru w Chalcedonie. Coś wreszcie, jakiś fundament trzeba dać, no więc spróbuję. Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach bez zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielania i rozłączenia. Nigdy nie zanikły różnice natur przez ich zjednoczenie, ale została zachowana właściwość obu, tworzących jedną osobę i jedną hipostas. Nie można go dzielić na dwie osoby, ani ich w nich rozróżniać, ponieważ jest jeden i ten sam Syn Jednorodzony. Słowo Boże, Pan Jezus Chrystus. Jak przedtem prorocy nauczali o Nim, tak sam Jezus Chrystus o tym nas pouczył i jak nam przekazał symbol Ojców. Skomplikowane, długie, dlatego ja tutaj tak postarałem się szybko powiedzieć tylko tyle. Natura boska i ludzka, bez zmiany, bez pomieszania, bez rozdzielania, bez rozłączenia. Każdy z tych oczywiście z tych określeń ma swoją historię, ale nie chcemy teraz w to wszystko wchodzić. Ważne jest dla nas może przede wszystkim to, żeby zobaczyć, że coś już zostało na ten temat bardzo jasno zdefiniowane, coś zostało powiedziane, że te dwa nurty trwające w historii, także po 451 roku, one zmuszają nas do tego, żebyśmy się odnosili nieustannie do tej podstawowej definicji, która gdzieś już tam została powiedziana, gdzieś tam o niej zostało powiedziane. Sam jestem ciekawy, co właśnie. Musimy przejść w takim razie, jednak skoro miało być o obrazach na tego historii, to bezpośrednio musimy, idąc za tą prezentacją, może nie za tym dokładnie, co przygotowałem tu na kartkach, ale możemy przejść do roku 787, do Nicei, no ale to jest w ogóle, czyli do czasów, kiedy wielki spór wybuchł, czy można Pana Jezusa w ogóle przedstawiać, malować, czy można coś o Panu Jezusie powiedzieć, tak jak wyglądał, można przedstawić tę jego boską naturę, ludzką naturę, w jaki sposób to w tym kontekście, właśnie w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, jak to przełożyć na sztuki plastyczne chociażby. Jak to przełożyć na wystrój naszych kościołów. I to jest cały problem tak zwanego ikonoklazmu. To też jest przez przypadek. Ludzie, którzy chcą coś powiedzieć o chrystologii, często mówią o ikonach. Często mówią właśnie o tym sporze. Często mówią o tym sporze, bo on nas wprowadza w gruncie rzeczy właśnie w sam sedno tych zagadnień. Tych zagadnień, o których przed chwilą mówiliśmy. Tego niebieskiego i czerwonego. Tego, co boskie, tego, co ludzkie w Chrystusie. Ważne. Tak naprawdę nic nie wiemy o wyglądzie Jezusa. Wszystko, co jest, to hipotezy i rekonstrukcje. Na przykład kwestia prawdziwości salonu turyńskiego jest oczywiście ciągle jest czymś, co jakoś tam budzi kontrowersje, no ale nie możemy się nad tym tak jakoś prosopierać jako teologowie, żeby wszystko na Salonie Turyńskim o Panu Jezusie, co można powiedzieć, to nie byłby dobre źródło. Jedynie miejsce w Biblii, gdzie cokolwiek mówi o ziemskim wyglądzie Mesjasza, to Izajasz 56, gdzie mówi, że jest brzydki, nieludzko został oszpecony i nie miał wyglądu, żeby nam się podobał. To jest jedyna rzecz, która tak mówi wprost o Jezusie. 53:1-3 Izajasz, to też. No cóż, najwcześniejsze przedstawienia Chrystusa to Oran, to dobry pasterz, Orfeusz. Ważna jest funkcja, nie wygląd. To raczej chodziło o to, kim on jest, co robi, kim jest dla nas, a nie jak on rzeczywiście wyglądał. To zupełnie inne myślenie niż nasze. Często zostały zresztą wszystko zaczerpnięte z jakichś pogańskich wyobrażeń, z jakichś materiałów, które już istniało. Około 300 roku jako Chrystus jest to postać nauczyciela z brodą, trochę później Chrystus jako piękny młodzieniec bez brody. Koniec IV wieku też przewaga przedstawienia Jezusa jako brodatego mężczyznę. No i właśnie od V wieku Chrystus na krzyżu. No są różne inne jeszcze bardzo interesujące teorie na temat jak Jezus wyglądał na pograniczach prawosławia, na przykład Chrystus jest mały, kulawy, łysy, w ogóle już nic nie przypomina tych właśnie takich przedstawień z Hollywoodu. Idą raczej za tą intuicją właśnie z księgi Izajasza, która zupełnie dla nas może być jakaś taka trudna do przyjęcia, bo mamy zupełnie coś innego w głowie. Osioł na krzyżu z rzymskich katakumb, tam z III wieku, przedstawienie, które znamy i będę może do tego przejdę jeszcze, pokażę na chwilę, jeżeli coś mi się wydaje, że tam jest. To jest też pytanie, to jest rzeczywiście robota wroga chrześcijan, który się tam śmieje z tego, który właśnie klęczy przed krzyżem i czy jest to wyobrażenie głupstwa krzyża lub analogii do ofiary ze zwierząt? No ale to są już różne tam teorie na ten temat. No, nie ma tak wiele. Dla nas ważny jest teraz ten moment, żeby wejść w spory chrystologiczne, wejść znowu w to, co na chwilkę opuściliśmy, czyli to, co boskie i ludzkie w Chrystusie. Chcemy wejść przyjrzeć się temu soborowi w Nicei, całej tej aurze i całej problematyce, całej argumentacji tych, którzy byli przeciwko ikonom i tych, którzy byli za ikonami. I tutaj jest dużo różnych ważnych postaci, świętych, Jan Damasceński, Teodor Studyta. Mówi się, że ten charakter właśnie nie był to charakter estetyczny, ten spór nie ma takiego charakteru, ale no, jest to jakiś mocno teologiczny spór, chociaż tak naprawdę różne względy kulturowe, islam na przykład, polityczne, no, przez osobiste często cesarzy, wszystko to tutaj wchodzi gdzieś w grę i trzeba to wszystko brać pod uwagę. Ale weźmy tylko parę argumentów ikonoklasy. Czyli tych, którzy byli przeciwko ikonom. Wizerunek byłby dozwolony tylko wtedy, gdyby był identyczny z prawzorem. A bez identyczności, współistotności nie ma wizerunku ikony. I przedstawianie postaci Chrystusa to przedstawianie tylko jego ludzkiej natury. I mówili, to jest bardzo nestoriańskie. Tutaj pokazujemy tylko człowieka. A przecież mamy pokazać też Boga. Tutaj, zobaczcie, tutaj się... Chociażbyście nie wiadomo, jak tutaj próbowali tę twarz tak uduchowić, to w gruncie rzeczy tak naprawdę to tutaj mamy do czynienia tylko z człowiekiem. Patrzymy, o, jakiś pan, ktoś nie wie, bo my już tam wiemy, że to jest tylko jakiś taki pan z brodą i w ogóle, czyli człowiek, no, natura ludzka. Mówimy, tak nie można, to jest historiańskie, to jest to takie z tego nurtu czerwonego, a my przecież chcemy, nie możemy rozdzielać na to. Wizerunek ikona nie może wyrazić tego, co boskie, nie może wyrazić dwóch natur. Jedyną możliwą ikoną Chrystusa jest Eucharystia, albo którzy mówili katywizm, ci, którzy byli przeciwko obrazom. I to się powtarza później przez cały czas, przez tych protestantów, u tych, którzy są dzisiaj przeciwko ikonom, przeciwko przedstawianiu Pana Jezusa. Oni zawsze mówią w ten sposób, że najważniejszy jest ten wizerunek, który malujemy w naszych duszach, że my się mamy upodobnić. To jest takie myślenie bardzo duchowe, bardzo idące właśnie w kierunku no, takiego spirytualizmu, takiego bardzo, bardzo czegoś, co jest tej niebieskiej może strony naszych nurtów, które wcześniej zarysowaliśmy. Rzecz sama jest ważna, żadne tam przybliżenia, pomosty, symbole. Oczywiście też kontrargumenty są jasne. Ikona przedstawia nie tyle naturę ludzką, czy ewentualnie boską, której rzeczywiście może nie potrafimy namalować, no chyba, że ktoś jest jakimś wyjątkowym. Nie wiem. Nawet najbardziej wyjątkowy malarz, malarka, to myślę, że tu mogą mieć pewne trudności. Ale najważniejsze jest to, że tutaj chodzi o osobę. Czyli mówią ci, którzy są za tym, że można wizerunek Pana Jezusa tworzyć, mówią, przecież to nie chodzi o naturę ludzką, tylko o osobę. Jak patrzymy na to, to mówimy sobie o Jezus Chrystus. A co jak Jezus Chrystus, od razu mówimy, a natura boska, natura ludzka. No jak ktoś jest jakoś tak trochę po szkole wiary, to tak od razu wie. Nie myśli sobie Pan drogą, taki człowiek. I to jest tak, my mamy przecież, nie patrzymy na natury, jak mamy zdjęcie kogoś, to patrzę zdjęcie kogoś, powiedzmy, zdjęcie Ani i myślę sobie, no to Ania jest, a nie, że natura ludzka, prawda, czy ewentualnie, jeżeli ją ubóstwia, jak to boska. No nie, tak nie jest. Więc myślę, że ten argument jest ważny. Ważne jest też taka podkreślenie jedności człowieka, że nie możemy rozdzielać duszy od ciała, tego duchowe, tego co cielesne, co materialne. Wizja człowieka jest w tym wszystkim ważna. Że chrześcijanin jest, że to jest prawda o wcieleniu, dochodzi do głosu, że prawda o tej konkretności Pana Jezusa. Prawda o tym, że On był rzeczywiście człowiekiem, że nie był jakąś taką abstrakcją, czegoś, czego byśmy nie mogli dotknąć, czego byśmy nie mogli zobaczyć własnymi oczyma. Ktoś go widział własnymi oczyma i jego też widzimy, gdy patrzy na jego wizerunek. Te wizerunki są oczywiście różne, no, można by było jeszcze tu rozwijać, jakie one miały znaczenie i jakie, ale to pozostawiam dla tych, którzy tu szkołę wiary o ikonach robią. Na pewno takie się znajdzie paru u nas w prowincji, jeżeli to miałem być Dominikanie. Ale ja chciałbym przynajmniej tę część przed przerwą zakończyć o symbolach Chrystusa, bo jeżeli powiemy. No to też sobie pomyślałem, że jeżeli mamy jakiś taki wstęp do chrystologii i o nauczaniu o Chrystusie, to trzeba o takich symbolach też powiedzieć, bo one są wbrew pozorom dosyć ważne. Właśnie jeżeli nie będziemy pokazywać wizerunku, nie będziemy wchodzić w malowanie, no to trzeba spróbować jakoś tak ładnie, jakoś tak abstrakcyjnie, jakoś tak inaczej. Mówiłem, Eucharystia jest swego rodzaju taką rzeczą samą. Ci, którzy wierzą, mówią, tu jest Pan Jezus, nie potrzebujemy już żadnego malowidła w postaci, no właśnie czegoś takiego, co mogłoby nas no jakoś powiedzmy do Pana Jezusa, no nie wiem, przybliżyć. Nie potrzebujemy żadnego takiego pomostu. Jeszcze wracając do ikonoklazmu, ważne jest to, że wiele się dzisiaj mówi o czymś takim jak estetyka w teologii, o tym jak też estetyka w kościele, w religii, i nagle okazuje się, że to jest tak rzeczywiście bardzo ważne, żeby strzec się przed kiczem religijnym, ale to też często oznacza, że wylewa się trochę właśnie dziecko z kąpielą, jak to się mówi, bo bywa tak, że po prostu w imię usuwania kiczu usuwamy wszystko. I taki kolejny, bardzo ważny chociażby ruch ikonoklazmu, który miał miejsce w kościele katolickim, to były lata 70. U nas nie, ale powiedzmy do Francji, w tych krajach, które były mocno dotknięte przez reformę Soboru Watykańskiego II, oświeceni proboszczowie zrobili często więcej oświeceni, tak mówię, ironicznie trochę, więcej czasami więcej szkody w kościołach, jeśli chodzi o Chrystus i tych kościołów, niż Kalwini w XVI wieku gdzieś tam, którzy niszczyli rzeźby, niszczyli obrazy. Więc to jest interesująca rzecz, że te argumenty ciągle powracają i jest na pewno taki specyficzny ikonoklazm artystyczno-eliciarski, który właśnie mówi, lepiej żeby nic nie było, niż ma być coś takiego słabego, lepiej żeby... A my ludzie jesteśmy ciągle no jakoś, jeżeli w tej religii wcielenia będąc, jesteśmy ciągle uwikłani w to, że na ile coś potrafimy pokazać, na ile potrafimy coś namalować, na ile to może być materialne, na ile to można dotknąć. I może nas denerwuje, no nie wiem, Pan Jezus miłosierny, to takie, no, jak to się nazywa, promienie i że to tak jest rozpowszechnione, ale niektórzy by to chcieli w ogóle wyrzucić, że tak mało mówi o Panu Jezusie, że to jest takie śmieszne. Oczywiście, ale trzeba się przebić, że to nie jest tylko obraz lepiej lub gorzej namalowany, ale tam za tym ma być, to przedstawia Jezusa Chrystusa, Jego osobę, to co boskie, to co ludzkie w Nim, Jego miłosierdzie, jakieś inne różne, możemy przypisywać oczywiście poszczególnym wyobrażeniom, czy poszczególnym przedstawieniom różne znaczenia. Ale właśnie, chcę powiedzieć parę słów o symbolach, bo one mogą nas, żeby było też coś konkretnego. Od początku III wieku takie słówka XP. I tu nie chodzi o Windows, tylko to jest od greckiego Christos. Nie, ale to tak. No właśnie nie, to tylko jest dwie pierwsze litery, czyli to H i R w greckim, a często by się robiło tak, teraz uwaga, to ja o, właśnie tak się robiło, taki znaczek, a o taki. No i to już mamy to, co mamy nawet na taką nas często. Jak ktoś przychodzi do dominikanów, to widzi, że czasami się ubieramy w takie. Później inny, to ja sam narysowałem, żeby był. Specjalnie tak, ja nie wiem, co muszę tam rysować, ale pomyślałem sobie, że to lepiej, żeby było jeszcze taki atakunk niby. Coś tak słabo rysowało. Ryba. No to wiadomo. Iśpis. No i tutaj Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. To też z tych starych symboli Jezusa Chrystusa. No, tak mniej więcej. Symbole Chrystusa ciąg dalszy. Koniec wieku IV to jest Alfa i Omega. Czyli to, czym czytamy w Apokalipsie. Że on, Jan jest Alfa i Omega. Pierwszy i ostatni. Czyli taki wymiar też historiozbawczy misji Pana Jezusa. No i to, co jest bardzo rozpowszechnione, nic nie wie, co to znaczy często. To małe dzieci noszą tutaj na tych takich małych, te, do komunii jak idą dziewczynki, to mają tutaj wyszyte, jezuici mają to na swoich kościołach, proszę pójść do Piotra i Pawła, tutaj na Grodzką. No wiadomo, wszyscy widzą, że to jest coś, co na ornatach się pojawia bardzo często. Pierwsze litery od właśnie tego Jezus. Ale to rzeczy są inne, popularne tłumaczenia. In hoc signo. Czyli w tym znaku, możecie wincet sam z tego jeszcze, albo Jezus hominum salvator, Jezum habemus socium, a to oczywiście już jezuici, Jezu humilis socierum. Tak, więc to są takie różne znaczenia, które do tego, do tych słów tak już narosły, więc jak będziemy widzieć, że ktoś ma takie coś na ornacie, to może to już będziemy wiedzieć, co tu jest, z czym to jest związane. No właśnie, ale przez to symbole Chrystusa, one tylko, mówię o nich tylko dlatego, żeby pokazać, że one się tam gdzieś łączą też z problemem dotyczącym ikonoklazmu, ale paradoksalnie nie do końca, ponieważ one tutaj są często związane z językiem, a język z kolei jest rzeczą ludzką. Język należy do religii wcielenia, język należy do... No, Jezus Chrystus sam jest słowem wcielonym, ale też słowem, który wciela się w kolejne języki, w kolejne samo greckie litery, później przerobione na łacińskie znaczenia. W końcu dla nas też to może coś oznaczać już nie tyle nawet w naszym języku. Te słowa przetłumaczone, one jakoś wędrują przez historię. Nie przez przypadek, gdy na początku punktem wyjścia jest Chrystus, później punktem wyjścia jest Jezus. Wczoraj było święto serca Pana Jezusa. To też interesujące. Jeszcze zakończę tym dobrze, żeby mieć 45 minut, powiedzmy. Święto Pana Jezusa, serce Pana Jezusa to takie właśnie podkreślenie Jego człowieczeństwa. Tego, że jest miłosierny, tego, że taki jak my, ktoś miał serce. No nie jest jakieś święto kardiologów, ani nic. No, mam nadzieję, że wczoraj to tłumaczyli ci kaznodzieje. Ale ten wymiar właśnie czerwony jest podkreślony. Po to, żeby zrobić być, to święto jest trochę odtrutką na takie właśnie bardzo abstrakcyjne, często teologiczne, niebieskie, odgórne podejście do Pana Jezusa. To ja myślę, że teraz możemy skończyć, bo jeżeli to mamy jakoś rozsądnie podzielić, to może to będzie najlepszy moment. Przejdziemy teraz do kolejnego, do jednego z takich problemów, bo tych problemów jest dużo, które wypływają z naszego podstawowego rozróżnienia na naturę boską i ludzką, na to, żeby znaleźć odpowiednią, jak to nazwać, jakąś równowagę, żebyśmy mogli w sposób zrównoważony o Panu Jezusie myśleć. Jeden z takich tematów, z którym musimy się skonfrontować, jest na przykład wiedza Jezusa. Czyli to, co ja sobie nazwałem w planie, kto wie, co wiedział Jezus. Samo w sobie jest przemyślne, prawda? No bo to jest No, takie pytanie mocno spekulatywne, ale ilustracją tutaj jest taki obrazek, jak to Pan Jezus idzie do szkoły. Mamy sporo takich różnych, o Józef, Maryja, idąc z Panem Jezusem do szkoły. To są wszystko obrazki z czasów, powiedzmy, 15-16 wieku, kiedy takie szkoły były i kiedy ludzie sobie tak jakoś wyobrażali. I najczęściej to w tych opowieściach jest tak, że co prawda Pan Jezus był prowadzony do szkoły, a on tam wszystkich ośmieszał, zaginał, w ogóle, no był, no jak to Bóg, nie? No po prostu wszystko wiedział, nauczyciele załamani, no bo wiadomo, dziecko małe, a już takie mądre. No pytanie o to, czy kto wie, co wiedział Jezus, czy w ogóle co wiedział Jezus, jest obecny od początku refleksji nad Chrystusem. Zasadniczo to, że nie wiedział wszystkiego, bo z góry jakoś, przyjmowano przecież, że był dzieckiem, że się rozwijał, że dziecko musiał nauczyć mówić, no to przecież to, że nie wiedział, to jest część kenozy, część tego uniżenia, czyli mówię, że część tego, że właśnie konsekwencja faktu, że stał się prawdziwym człowiekiem. Jakie są możliwości rozwiązań tego problemu? No i jeden z takich klasycznych, to scholastycy zaproponowali, taka klasyczna teologia, i tak się często śmieje, nie ma na szczęście nikogo z braci dominikanów, to mogę sobie na to pozwolić, tutaj nagrywają co prawda, ale oni pewnie tego nie sięgną. Zasadniczo scholastyka, co jest dosyć śmieszne, zwykle dzieli, jeżeli samo podzielenie uważa za rozwiązanie spraw. Bo gdy przychodzimy do jakiegoś dobrze wykształconego, do nieprawnika i się pytamy, ojcze, co to jest miłość? To on mówi, są trzy rodzaje miłości. I już jakby wszystko uratnie. Właśnie tak samo jest z wiedzą. Jak to jest z wiedzą Jezusa? Klasyczni mówili, jest pięć rodzajów wiedzy ludzkiej Jezusa. Albert Wielki rozróżniał nawet siedem rodzajów wiedzy. No cóż, im się lepiej, to było zgodnie z taką zasadą średniowieczną, im lepiej się podzieli, tym znaczy, że się lepiej uczy. To znaczy, że jest się lepszym profesorem, prawda? No bo łatwiej to wszystko potrafimy bardziej precyzyjnie, bardziej potrafimy to wszystko nazwać. Ale nie chcę tutaj wchodzić właśnie w takie proste rozwiązanie, że trzeba podzielić różne rodzaje wiedzy Pana Jezusa. Tu są możliwości rozwiązań. Pierwsze takie. Jezus, przecież Bóg. Od samego początku wiedział absolutnie wszystko. Bo na przykład, daje się to potwierdzać Ewangelia, ma 12 lat, poucza mędrców, wszelkie zapowiedzi męki, kogut Piotra, no to w ogóle Bóg tylko takie rzeczy. Przecież wiedza jest bardziej teologicznym wnioskiem niż egzegetycznym. To nie jest tak, że jakby z tego Pisma Świętego to od razu wychodzi, że on rzeczywiście jest wszechwiedzący. Jezus, z drugiej strony, przecież człowiek, miał poważne ograniczenia w swojej wiedzy. No i to jest też chociażby u Łukasza 2,52, że wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, zdaje się wzrastać. Tego dnia i godziny nikt nie zna, ani aniołowie, ani syn, tylko ojciec. No to są takie różne wypowiedzi, które zdają się potwierdzać tę tezę, że jednak wszystkiego nie wiedział. Popatrzmy, że w gruncie rzeczy dotykamy przez takie nasze rozważania tego naszego podstawowego problemu. Ile Boga, ile człowieka. I na ile prawdziwy Bóg, na ile prawdziwy człowiek w Jezusie Chrystusie, w osobie Jezusa Chrystusa. A ile natury boskiej, ile natury ludzkiej. O takie pytania, teraz jakoś też przykładem nasze pobożności, naszego zwracania się do Pana Jezusa, to też wcale nie jest banalne. Też w nowożytności, właśnie w modernizmie, psychologia, to wszystko jakby starało się pokazać, że to jest właśnie podkreślanie jego człowieczeństwa, jeżeli do tego dochodzi jakieś różne psychologia rozwojowa i nagle jakoś najczęściej jest taka w tych wszystkich książkach, filmach o Panu Jezusie, myśleniu takim współczesnym o Panu Jezusie jest taka wizja, Pan Jezus zasadniczo w którymś momencie poczuł, że jest Bogiem. Tak sobie skapował się, że o, wiem już. Najpierw tam nie wiedziałem, a potem... No to jest oczywiście krok tylko do takich teorii tak zwanych adopcjonistycznych, czyli że Pana Jezusa adoptowano, że był tak naprawdę człowiekiem, a potem go zrobiono w czasie, jak już tak mu się dobrze powodziło, żył jakoś tam w miarę przyzwoicie, to zrobiono go, no właśnie zrobiono go, to też tak brzmi dramatycznie, no Bogiem, no chociażby w momencie chrztu w Jordanii, albo w jakimś innym momencie można i różne rzeczy wymyślać. Ale trudno przyjąć. Z drugiej strony no faktycznie trudno przyjąć, że trzylatek wie, że jest Bogiem. Wszyscy wie, co to jest Bóg. I zarazem zachować jego pełne człowieczeństwo. Kim byłby tak naprawdę ten mały człowiek, jeżeli miałby świadomość, że jest Bogiem. A więc zasadniczo te wszystkie nowożytne podejścia są mocno znaczone psychologią. Ale one nas wprowadzają też, jeżeli je dobrze postawimy sobie te pytania, one nas wprowadzają w samo centrum chrystologii. Przypadek Chrystusa w każdym razie rozczarowuje, bo nie mamy danych, aby takie rozważania w ogóle prowadzić. No bo właśnie no, nie ma tylko spekulacji tak naprawdę, tylko co nam się wydaje. I to w gruncie rzeczy nie jest teologia. Więc wszystkie takie pytania no, są dosyć no, postawione często trochę niepotrzebnie, chociaż odwołują się do tej podstawowej intuicji. Na ile Bóg, na ile człowiek w Chrystusie. Były z tego powodu różne potępienia, były różne wypowiedzi, było różne próby uporania się z tym tematem. Ogólnie przyjmuje się co do wiedzy Jezusa, że miał wiedzę odpowiednią do swojej misji. Wie tyle, ile trzeba. Oczywiście brzmi to nieco wykrętnie, ale ucina wszelkie niepotrzebne dyskusje. O to chodzi, żeby być precyzyjnym. Chrystus, Mesjasz, to przecież w pierwszym rzędzie określenie misji, zadania. Bez wyraźnej wiedzy Jezusa co do tej sprawy staje się jedynie bezwiednym narzędziem działania Ojca w najlepszym przypadku. No, musi coś wiedzieć na ten temat, bo inaczej to byłby właśnie tylko taką patynką, którą Pan Bóg się posługuje po to, żeby przeprowadzić jakieś dzieło zbawienia. Trudno też przyjmować, że Jezus wiedział, ale nie powiedział, że jakby no, miał tę wiedzę, w gruncie rzeczy to mógłby mówić po polsku, ale akurat nie było żadnego Polaka w pobliżu, więc się, no, jakby to powiedzieć, nie, swoją wiedzą nie wychylił i ewangeliści o tym nie napisali. No, jak widzimy, no, to są takie konstrukcje mocno dziwne, no, takie bardzo, bardzo, bardzo wyszukane, ale no, chyba nie do końca potrzebne też. Braki wiedzy Jezusa należy zaliczyć do niedoskonałości ludzkiej natury, którą zechciał on dobrowolnie przyjąć. To jest tak zwana ignorancja ekonomika, jak się ładnie mówi, brzmi dobrze po łacinie, czyli taka niewiedza ze względu ekonomiczna. Ze względu na ekonomię zbawienia oczywiście, czyli Jezus nie wie dla nas. Nie wie, ponieważ no, chciał wejść w to wszystko i być prawdziwym człowiekiem, męczenie się, starzenie, głód, pragnienie, doświadczanie bólu, no i też nie wszystko się wie. Więc to jest bardzo często punkt wyjścia dla chrystologii dzisiaj. I pewnie z tych książek o tym, czy Jezus wiedział, że jest Bogiem, czy był, czy nie był. Ci, którzy jakoś tam atakują chrześcijaństwo, piszą, że nie był, albo piszą, że był, ale nie wiem, jak my myślimy. I w ogóle jest to piękne pole do popisu dla współczesnych ujęć, które w gruncie rzeczy no same są mocno na tak naprawdę sprawę skoncentrowane na człowieku. I one tą swoją koncentrację w gruncie rzeczy projektują na właśnie Pana Jezusa. No i nagle okazuje się, że ten Jezus tak naprawdę jest trochę podobny do nas, tylko nieco bardziej skomplikowany, bo jest też Bogiem. A ponieważ jest jednostkowym przypadkiem, to żadnych badań nie możemy na nim prowadzić. Nie ma jakiejś całej populacji bogoludzi. Wtedy moglibyśmy przynajmniej jakieś eksperymenty spróbować naszymi tutaj metodami naukowymi. No ale nie ma czegoś takiego. No i dobrze. No i myślę, że nie ma co tam podprogi świadomości możemy zostawić, bo one w gruncie rzeczy nam nic nie rozjaśniają. Znaczy, jeżeli już coś rozjaśnia, no na pewno nie dla Pana Jezusa. Bo on przypuszczalnie jest poza tym. Więc to też tych naszych badań myślę, że też musimy się nieco, nawet jako teologowie, może właśnie przede wszystkim jako teologowie, to nieco zdystansować, żeby nie myśleć, że kreujemy jakąś rzeczywistość. Jak powiemy, że Pan Jezus wiedział, to On wiedział. A może jak nie wiedział, to nie wiedział. To nie jest tak. To jest pewna dana rzeczywistość, o której wiemy tyle, ile wiemy i ona jest potrzebna do naszego zbawienia. I to, co wiemy, to zostało coś wszystko w siłku dane, więc to było powiedziane o chociażby tych sprawach związanych z dwoma naturami. Dwie natury w Chrystusie, boskoludzka. Ale ja bym chciał przejść do tematu, który być może nas jeszcze mocniej osadzi w naszym myśleniu o świecie. Bo tak jak dla ludzi kiedyś za czasów Chrystusa był za czasów Chrystusa Chrystus był skandalem i to, że właśnie siebie podawał za Boga i coś tam. Wydaje mi się, że dzisiaj, i to nie tylko ja tak myślę, wielu teologów też tak myśli, że jakby tym skandalem, czy tę funkcję skandalu w chrześcijaństwie przyjął Kościół. I tu okazuje się, że tak jak myślimy o Kościele, tak myślimy o Kościele, jak myślimy o Chrystusie. I znowu mamy te dwie części. I tutaj posłużę się takimi fajnymi przykładami z malarstwa, moimi ulubionymi. Więc może gdzieś pokazywałem, ale to... No cóż, no... Trudno. Jeden z nich to oczywiście Sacra Conversazione, no ale to jest dokładnie problem, tym razem jest to bardzo patrzone ze strony chrystologów, od właśnie monofizytyzmu i nestorianizmu. Od tego niebieskiego i czerwonego, od ludzkiego i boskiego kościoła. To jest obraz Giovanni Bellini, 1505, piękny obrazek, który, znaczy piękny, no w ogóle świetny obraz, który pokazuje, jak w gruncie rzeczy to, co ja, przepraszam, myślałem, że coś tam jest napisane jeszcze, ale już nic, pokazuje tego, jak myślimy o kościele, w jakim kościele w gruncie rzeczy się często my wychowaliśmy, no przynajmniej ja. Nasza większość takich kościołów mniej więcej tak wygląda. Nie są może tak ładnie wyproporcjonowane i nie jest to tak jak we Włoszech, tam w czasach renesansu, ale no jakiś tam barok, coś tam, najczęściej nasze kościoły tak właśnie wyglądają. Tak jak Kaplica Matki Bożej u nas. To jest moja ulubiona historia, jak mówię, że no właśnie to tak trochę może wygląda, że w tym takim kościele się wychowaliśmy, że się tak przychodzi, żeby się pomodlić. Święci są. Każdy jest trochę zatopiony w sobie. No niby to jest taka konwersacjona, czyli no rozmowa, wymiana, ale tak jakby nikt z nikim nie rozmawia. No wielkiej tutaj wspólnoty nie widać jakiejś takiej emocjonalnej. No i jest, jak ktoś jest oczywiście doskonale potrafi przeprowadzić tę egzegezę taką tego obrazu, z której wiele różnych pięknych elementów wskaże. Ale zasadniczo jest to taki zimny kościół dla naszego punktu widzenia człowieka. Tak. No i nagle okazuje się, że właśnie sami święci są w nim poza tym. To jest trochę tak, jak nam się zawsze wmawiało. Jak możesz iść do kościoła, jak jesteś taki grzesznik? Albo mówiło się, a ona chodzi do kościoła, ta sąsiadka. Tak się mówi, nie? Bóg w kościele jest miejsce tylko dla świętych. Święty Hieronim, święty Paweł, Matka Boża, Mieszczanko. No i ja, ale poza tym, że też będę wszystkimi świętymi. Znowu przykład z Kaplicy Matki Bożej naszej, jak mamy tutaj mszę rano, jak ktoś przychodzi, to wie i kiedyś była taka propozycja, może byśmy kazania głosili. No bo 8 już można, bo tam nie ma następnej mszy, więc spokojnie. I wtedy jeden z ojców mówi, ale no jak to? Po co? Przecież ludzie przychodzą się pomodlić. Dajmy spokój, no. No nie róbmy, no człowiek przychodzi się pomodlić, a tu go będą rozpraszać jakąś tam gadką. No po prostu nie ma co tam za bardzo szaleć. No każdy się wpatruje w siebie, po komunii wszyscy są jakoś tam skuleni i dobrze, no adorują Pana Jezusa w swoim sercu. A taki kościół jak nam i taki kościół się w dużej mierze wychowałem. No i myślę, że większość z nas tu obecnie. No ale inny taki przykład, no właśnie, no, ja to nazywam, że oczywiście to nie jest super ortodoksyjne obrazy, tylko chodzi o to, że to, dlatego to jest wszystko w cudzysłowie, bo fizycyzm ekrezjalny, ten boski wymiar kościoła jest bardzo mocno podkreślony. Popatrzmy, jak myślimy o kościele, popatrzmy właśnie, jak myślimy o obecności naszej na mszy, przyjmowaniu komunii, to się wszystko ze sobą łączy, okazuje się. Wszystko się okazuje tak naprawdę łączy, wszystko z tym niebieskim, czerwonym, wszystko o Chrystusie. Kim on bardziej jest? Na kim bardziej? Na ile, gdzie nasze myślenie jest jakby niezrównoważone? Cały kościół w formie architektonicznej, jedna wielka wieża, to jest to, co widzimy wszędzie w kościołach, i starszych, tym lepszych, tym lepiej to jakby to dostrzegamy. Święci, my w tą budowlę się jakby wmontowujemy, ona jest stabilna, ona daje poczucie no takiej no poczucie wspólnoty, ale nie zresztą takim emocjonalnym, tylko intelektualnym i takim duchowym. I to jest coś głębokiego, pięknego, boskiego, niebieskiego. Żeby nie powiedzieć właśnie monofizycznie. Cała historia zbawienia, cały powód stworzenia do Boga, cały Kościół, jedna wieża, ewentualnie Miasto Boże, to wszystko są intuicje z ojców Kościoła. A teraz przechodzimy do drugiej strony. Czyli taki tak zwany nestorianizm, jak to tak bym nazwał. Czyli takie myślenie, które akcentuje tą czerwoną stronę, no, ludzką, w stronę Kościoła. Tego, że ten Kościół składa się z nas, z ludzi, którzy cierpią, którzy żyją. To jest w ogóle się taki obrazek kościelny, który jest dla tematu. I co tu widzimy?
Ale współczesny.
Tak. Współczesny obrazek zupełnie, który pokazuje tak. Ludzie żyją w swoich blokach, w swoich ziemiankach, pali się, cierpimy, idziemy do Pana Jezusa. Święci, nie na świętych, to jest nasze życie, nasz świat, nasze problemy, nasze zamieszanie. No jest słabo, jest ciężko, jest grzech, śmierć, pożoga i my. I ten ludzki wymiar Kościoła. Pan Jezus, co ciekawe też, jest odwrócony od nas. My się nie mamy skupić na Panu Jezusie, jakimś, na Jego ikonie, na Jego obrazie. Pan Jezus jest dla tych ludzi, którzy są w tym obrazie, gdzieś tam dla nich. On jest obecny, ale no... Ale to jest nie jest też tak bardzo wyraźne, nie rzuca się w oczy. A to jest kolejny przykład. Bardzo dobrze wartość temu przyjdzie, to jest moje ulubione w obrazku w ogóle. Spotkanie ministrantów i ministrantek, taki plakat w latach 90. z diecezji monachijskiej w Niemczech, być przez siebie nawzajem, że przetłumaczyć, być wspólnotą, co jest jeszcze takim trochę. Jak może ktoś, no to jest też trochę takim w dużej mierze tam krąg słowem der Durch ein Anders, co to oznacza, że wszystko jest tak ze sobą mieszane. I rzeczywiście okazuje się, że tutaj jest właśnie taki reakcja na tamten kościół. Na tamten kościół taki stabilny, zimny, bardzo taki uhierarchizowany, święty. Jest oto zupełnie inne podejście, spontaniczne, wszyscy się cieszą, siedzą ze sobą, rozmawiają, a co jest najbardziej ciekawe, to te stare budowle tam w tle są zburzone, święci się walają gdzieś tam w tych, tam, no widzimy, tam są tacy pobite są te wszystkie portale starożytne. No właśnie, tak jakby nagle okazuje się, że nic już nie ma tak specjalnie znaczenia, że to w ogóle o wiele lepiej jest dla spraw ekumenicznych, bo tutaj na górze, bo te dzieci tam sobie się bawią, na górze widzimy pomiędzy krzyżem katolickim a prawosławnym, jak ksiądz to murzyn albo kobieta, no żeby nie było żadnych podziałów, żeby było to wszystko political correct. I właśnie mamy ludzie z różnych racji, kultur, a w ogóle taka grupa hipisów. I to jest kościół. Drugi jakby moment, drugi taki bardzo nestoriański w gruncie rzeczy ujęcie, bardzo mocno ludzkie. Takie i tu ludzie często przychodzą tu, albo znaczy tu, nie mówię, że do Dominikanów. Z Dominikanów raczej mam wrażenie, że raczej w tej chwili przychodzi, żeby tam piękną liturgię przeżyć, czyli tak w gruncie rzeczy o wiele bardziej po taki wymiar tajemnicy, tej takiej, chociaż no to jest zawsze też różne, bo nasze badania są bardziej historiańskie, mam wrażenie, już nie wchodzimy w takie rzeczy. Ważne jest to, żeby zobaczyć, że ludzie czasami szukają takiej wspólnoty, żeby sobie powiedzieć, no nie, no u mnie w parafii to wszystko jest anonimowi, właśnie ten, a tutaj to po prostu wspólnota, trzymamy się za ręce, ojcze nasz, łzy po prostu kapią. Naprawdę fajnie jest. No po prostu jest ciepło, tak. Ciepła wspólnota, ja się czuję tu potrzebny, przyszedłem, doceniono mnie, zobaczono, przywitano się, znak pokoju, rzucamy się sobie na szyję. To po prostu inne życie, inny świat, prawdziwy kościół. No i to jest ciekawe, gdzie my się sytuujemy, gdzie my myślimy, jak my myślimy o Kościele i przy naszym miejscu w Kościele, gdzie jest, na ile on jest właśnie niebieski, na ile czerwony. Ale przecież ja myślę, że to wszystko mówię po to, że te dwa nurty w nas są. I to, co na początku zarysowałem, tego myślenia o Jezusie Chrystusie, to nie po to, żeby powiedzieć, że albo jesteśmy tacy, albo tacy, albo że w tej chwili to bardziej taki błąd czy taki, tylko żeby pokazać, że nawet jeżeli jesteśmy bardziej odkrywamy w sobie sens kontynuatym i w sposób jakby bardzo spontaniczny odrzucamy tego typu wizję, taką jakąś dziwną, liberalną, hipisowsko, jakoś taką, no nie wiem, wspólnotową, a wolimy tamtą hierarchiczną, jeszcze związaną ze starą liturgią. Ja myślę, że ten jeden i drugi wątek w nas trwa nieustannie i to jest tylko kwestia. I myślę, że szkoła wiary ma szansę i być może mają taką funkcję, żeby nie tyle coś powiedzieć, przekazać, no coś się może czasami uda, jakąś też taką wiedzę konkretną, ale też żeby uświadomić ludziom, co w nich jest, żebyśmy sami sobie mogli uświadomić. No, chociażby myśląc o Kościele, jak to jest bardzo związane z myśleniem o Chrystusie. Kim jest bardziej i jak myślę o Chrystusie? Czy bardziej o przyjacielu, czy bardziej o Panie? Czy to jest mój Pan i Król, czy bardziej brat i przyjaciel? To wbrew pozorom jest coś, co się człowiek wierzący spotyka w każdym momencie i to jest prawdziwe. Ja nie mówię, że teraz to jest bardziej prawdziwe, czy to jest mniej prawdziwe, ale być może jest tak, że gdzieś brakuje nam równowagi. I myślimy tylko o bracie i przyjacielu, a w ogóle nie wchodzimy w taki wymiar posłuszeństwa, właśnie tego, co odrzuciliśmy, bo gdzieś tam emocjonalnie było nam ciężko przyjąć jakąś hierarchię. Czy odwrotnie, gdzieś tam właśnie może w ogóle nie chcemy takiej wspólnoty bliskiej. Jak to kiedyś chyba moja siostra opowiadała, że jak poszła gdzieś do kościoła, do Dominika, i tam była jakaś taka scena, że no jakieś to było no dobrze w jakimś klasztorze. I nie tu, w Krakowie są takie. No i był tam jakiś taki zwyczaj, ona w ogóle przyszła do kościoła i nie wiedziała, że tam jest taki zwyczaj, że na znak pokoju to wszyscy się na siebie tak pisają, i jeszcze raz się pytają o sobie, o imię się pytają. No i o, dobrze, że jesteś, a jak masz na imię? A moja siostra była po prostu trzęśnięta. A co się to obchodzi w ogóle? Jestem przerażona, co to w ogóle nie powiem. To przyszło sobie tylko na mrze, no. Żeby od razu tak o, się zaprzyjaźnię ze wszystkimi. Trudno, no i ludzie, że wolą takie zimne podejście, nie to, że mamy ciepłe, no. To już jest kwestia przecież indywidualna. Dobrze mieć tego świadomość i zobaczyć, że to jest zakorzenione w czymś o wiele głębszym niż tylko w naszych takich postawach. Tylko to jest zakorzenione w myśleniu tak naprawdę o Panu Jezusie, kim on dla mnie jest. Kolejny przykład taki mocno współczesny właśnie tego podejścia. No tak, to jest właśnie plakat z filmu Jezus w Montrealu, taki w ogóle hit, to jest lat 80. bodajże, ale właśnie bardzo dobrze daje takie myślenie, teraz się już zaczynam posługiwać takimi obrazkami pewnej kultury, które są już dzisiaj obecne, kim Pan Jezus się staje, kim jest i jak go można wykorzystywać. I tu jest właśnie taki moment, no, absolutnie ludzki Panu Jezusie. To jest w ogóle skądinąd bardzo fajny film, dobrze zrobiony i ciekawy. Ale ten moment, że w zmartwychwstanie polega na tym, że tam oddaje swoje oczy dla tych, którzy nie widzą i swoje organy do przeszczepu i na tym polega tylko w zmartwychwstanie. Ale ten moment, bardzo dobrze jest rozegrany moment głoszenia i nawracania ludzi. A zarazem tak jakoś w ogóle nie dochodzi do głosu, że mamy ten boski wymiar tego, kim był Pan Jezus. To jest jakby życie Jezusa, które się, jak ktoś ogląda ten film, to wie, które się w pewnym sensie ucieleśnia w życiu tego aktora, który tworzy grupę i ma odegrać pasję Pana Jezusa. I to jest interesujące, bo tam w końcu właściwie ginie na krzyżu w ogóle bardzo przez przypadek. No, bardzo interesujący film. Ale pokazuje świetnie właśnie ten bardzo nestoriańskie podejście do Pana Jezusa. Ten bardzo czerwony wymiar podejścia do Niego. Czyż to właściwie nie jest Kościół? Teraz mam tu parę obrazków takich z internetu ściągniętych. Przecież najważniejsze, żeby się w końcu wszyscy kochali i szanowali. Jakby absolutnym już dojściem do krańca takiego myślenia jest właśnie to, że już nam nie są potrzebne żadne struktury, żadne sakramenty, coś, bo przecież w końcu najważniejsze jest to, żebyśmy się kochali. No i wtedy już nawet nie ma zburzonych, ja sobie tego te zdjęcia sobie tak wybrałem, żeby coś zilustrować, żeby tak było wesele, ale zasadniczo no, jest ten taki moment pewnej kontestacji w ogóle struktur, takim całkowicie mysteriańskim podejściu, które się skupia na człowieku, na jego przeżyciu, na jego byciu z innymi. Tutaj ja mam taki fragment w procesie w eschatologii, ale go przerzucę trochę, tylko zasygnalizuję, że chodzi mi o to, że się staje coraz mniejszy. Na początku wystarczyło eschatologii powiedzieć tylko tyle, że na końcu jest Pan Jezus, a potem im dłużej w historii sztuki też, to Pan Jezus jest coraz mniejszy i właściwie przestaje on być ważny. Przestaje się ważne, co tam z tą naszą duszą, co po śmierci, co tam, czy będziemy mieli domek z ogródkiem, czy nie będziemy, czy pieski nasze będą, czy nie będą. I już to, że to jest tak naprawdę jakieś wejście w rzeczywistość, jakiś przyjaźń Jezusa Chrystusa, to jest coś, co jest zapomniane. Ale musimy trochę skrócić i dlatego przejdźmy od razu do takiego obrazu Pana Jezusa, jeżeli jesteśmy przy współczesnych obrazach, który angażuje też politycznie. To też jest wymiar taki bardzo ludzki. To też jest reakcja na ten zimny Kościół. Często, jeżeli jakkolwiek zaangażowany politycznie, to tylko w to, żeby restaurować to, co było. Żeby była monarchia, żeby była hierarchia, żeby było Habsburgowie znowu, żeby rządzili tam, czy mieliby rządzić na całym świecie. I w ogóle jakoś tak bardzo, bardzo taki kostniejący sposób. Natomiast tutaj mamy tutaj jakieś parę przykładów, obrazki, to już też swego czasu też to pokazywałem, więc proszę się tutaj tak nie... No tu też mam właśnie jakiś określony zasób tych obrazków, ale chodzi o to, że jest to przejęcie tak naprawdę wielu intuicji ewangelicznych, takich właśnie mocno akcentujących ludzki wymiar działalności Pana Jezusa. I ja jak swego czasu właśnie może tutaj... Nie, zaraz... swego czasu tu opowiadałem, że no właśnie w tym takim zaangażowaniu politycznym nagle się często okazuje, że to są rzeczy, o których czytamy też w Ewangelii, o tym, żeby właśnie się ująć za pokrzywdzonymi, za głodnymi, za biednymi i że są rzeczy, które się z Ewangelii, można powiedzieć, wyalienowały i stały się często też antychrześcijańskie czy antykościelne, ale to dlatego, że w Kościele zabrakło tego wymiaru ludzkiego. Był zbyt zimny, zbyt mocno zajęty hierarchią, świętymi i nagle okazało się, że nic dziwnego, że później te rzeczy, które miałyby w nim być, zostały przejęte przez ruchy trochę takie będące gdzieś na obrzeżach. I tak jak ten obraz jest po prostu zapomniany, a byłby zrównoważeniem dlatego, że coś takiego znalazłem swego czasu w internecie, że mamy tutaj, no właśnie, słynny Che Guevara, który jest dla wszystkich katolików, myślę, no jakoś tak, no jak oni mogą nosić takie koszulki, przecież to zbrodniarz i w ogóle komunista. A z drugiej strony wszystko to wypływa też z tego, że zapomnieliśmy o takim też obrazie Pana Jezusa. No takim obrazie analogicznym, który pokazuje, że ten wymiar społeczny, ludzki jest ważny, struktur, i to też znowu się odnosi do Kościoła, do tego, czym Kościół powinien być, w jaki sposób się zależnie umować, w jaki sposób działać w tym świecie. Są rzeczy, którymi musimy się po prostu, musimy wchodzić w relacje z tymi sprawami, musimy się nimi konfrontować no, bardzo często. Znowu przejęcie bardzo chrześcijańskich symboli przez właśnie jakieś ruchy rewolucyjne. To wszystko są przykłady z ruchu zapatystów, czy Chiapas. Co? A teraz przechodzimy do różnych egzotycznych chrystologii, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Chciałbym powiedzieć na początek, że o ile Jezus jest jeden i ten sam, to chrystologii jest wiele. Już to żeśmy zauważyli. Chrystologia może być aleksandryjska, antiochańska, może być taka właśnie monofizycka i nestoriańska, może być dynamiczna, może być statyczna, może być funkcjonalna, ontologiczna, kosmiczna, ludowa, antropocentryczna, teocentryczna, biblijna, eschatologiczna, pneumatyczna, egzystencjalna, humanistyczna, sakramentalna, od dołu, od góry, od wewnątrz, od zewnątrz, chrystologia wywyższenia, chrystologia imienia, jakbyśmy wzięli słownik, często jakiś teologiczny, to wszystkie rzeczy są, a jest jeszcze więcej. Jest wielość podejść do Chrystusa i wielość różnych, w różny sposób się Chrystusa jakoś stara ująć. Ja to specjalnie starałem się uporządkować naszą rozmowę w takich klasycznych problemach chrystologicznych, czyli właśnie nestorianizm, monofizycyzm, to co boskie, to co ludzkie, natura boska i ludzka, ale dzisiaj jakby ten moment we współczesnej teologii jeszcze w to przekroczony w kierunkach przeróżnych. Chrystologia marksistowska, psychoanalityczna chrystologia też mamy. Jezus, jako oczywiście nonkonformistyczna wszelkiego rodzaju chrystologia, czy globalistyczna, czy antyglobalistyczna. Słuchaj, Pan jest jako antyglobalista i jako globalista uniwersalny i antyuniwersalny. Wszystko się mieści. I my, myślę, że jako ludzie świadomi, przeżywający naszą wiarę, też dobrze, żebyśmy potrafili się z tym wszystkim jakoś uporać, żebyśmy potrafili, no może nie tak od razu, jakiś taki błyskotliwy sposób, ale przynajmniej mieć jakiś dystans też chociażby do rzeczy, które się często o Panu Jezusie pisze, że się go wkłada właśnie w wszelkiego rodzaju różne konteksty. I na ile to jest uzasadnione, na ile nie. Oczywiście wybór modeli myślenia o Chrystusie chciałem jakiś zrobić. O teologii wyzwolenia już mówiłem, bo to, co było pokazane z tymi takimi obrazkami z Chiapas, ale też czy w ogóle mówienie o tym takim ludzkim wymiarze politycznym zaangażowanym, to właśnie teologia wyzwolenia, to jest dużo do powiedzenia o Chrystusie. W gruncie rzeczy często on, sam Pan Jezus jest tym, który jest wyzwolicielem sumień, ale tak naprawdę nie tylko wyzwolicielem jakimś politycznym, naprawdę to jest wszystko bardzo w tym kręgu, czy w tym prądzie, w tym nurcie chrystologii takiej bardzo ludzkiej i czerwonej, nazwijmy to tutaj dla uproszczenia. A tutaj pokazuję dwa obrazki: chrystologia feministyczna, feminizm. To jest, no, jakoś myślę, że bardzo ważny i wrażliwy problem. Jakie jest miejsce kobiet, kim one mają być też w kościele, jak trzeba się uporać z własną tradycją, chociażby z tym, jak zostało napisane Pismo Święte. To są rzeczy, które nie można łatwo lekceważyć, mówiąc, że to są tylko te jakieś niemądre feministki, które się takim czymś zajmują, bo no, to jest sprawa rzeczywiście jakaś tam ważna. No, przynajmniej myślę, że nie można tego tak łatwo lekceważyć i po prostu mówić, że to nie ma żadnego znaczenia. I oczywiście taka radykalna chrystologia nie polega na tym, że przyjmuje, że Jezus był Chrystus był kobietą. No bo trochę trudno jest sobie udowodnić na podstawie Ewangelii czy czegokolwiek jakoś, no, w tradycji zwłaszcza. Ale tu oczywiście przychodzą ciekawe rozważania o pierwiastku męskim i żeńskim, o różnych właśnie takich zaledwie relacji albo walce w Chrystusie. Można pisać o Chrystusie z wybitnie kobiecej perspektywy. Można pisać o tym, jak Chrystus był odbierany, jakieś takie właśnie historia oddziaływania Chrystusa w kobietach i poprzez widziany przez kobiety. Jest tu na pewno jakaś bardzo szeroka gama różnych problemów. Teraz mamy Jezus zbanalizowany, jak to sobie nazwałem. To zdjęcie sam zrobiłem nawet, bo to taki krzyżyk dostałem, jak byłem w Poznaniu ostatnio, jednego z ojców, który mówi, że to taki jak tu jest, ja go mogę tu puścić teraz, żeby sobie obejrzeć. Żeby pokazać, jak to wygląda, ale o co chodzi? Ojciec ten mówi, że pokazywał to nowicjuszom. Taki zmieniacka brał i zobacz. I wtedy, co było bardzo ciekawe, wygrać nowicjusze, no już tam w habitach, no to już w ogóle tak się mają, no, takich, ale oni nie wiedzieli w ogóle, jak na to zareagować. Bo tak, no, ale ładne, mistrze, no, takie dziecko, konik, kaczuszka, Jezus mnie kocha. No i już, prawda, wiary główna jest, prawda? A z drugiej strony jakoś tak, jakby tak tortowato i tak jakoś tak dziwnie, taki kolor. A poza tym, no, gdzie wymiar ofiary, gdzie krzyż, który jest znakiem zbawienia, ale przez, nie tyle przez to, że jest takim miłym, jakimś takim właśnie, żeby dziecko miało miłe skojarzenia z krzyżykiem, bo to przecież jakby, no, o konsekwencji też nie o to chodzi. Niektórzy niestety mają jedyny kontakt z takim Panem Jezusem nad swoim łóżeczkiem, no i potem przy pierwszym rozczarowaniu, jak mają 5 lat, dostali, ponieważ nie jedzą zupki, to co już odrzucają Pana Jezusa, to już to chyba. A to dopiero jak przyjdą jakieś inne dramaty w życiu. No właśnie, no jest, to jest pozostanie na takim właśnie, właśnie takim płaszczyźnie Bożym. No ale to jest jedna z możliwych opcji. No właśnie. Ale Pan Jezus taki jest synkretyczny, bardzo w jakiejś tradycji, wziany przez tradycję hinduistyczną. No to jest dosyć bardzo, znaczy to jest jeden z takich ważnych nurtów synkretyzm, czyli takie łączenie wszystkiego, co jest, trochę bez liczenia się z właściwościami tych wszystkich różnych rzeczy, które łączymy. No on może być lepiej szkodliwy, bo prowadzi do takiej właśnie, no, do tego, że w gruncie rzeczy zatracamy no, tą naszą podstawowy problem. Kim jest ten, który ma być Bogiem, człowiekiem i co to tak naprawdę dla mnie oznacza? Tylko staramy się jakoś go umieścić w tym, żeby dobrze się dopasowywał do wszystkiego, kim my jesteśmy tak naprawdę i co nas stanowi. No i tutaj ta dalsza część jest nieco analizowanych. No tutaj taki w stylu przyczajony tygrys ukryty smok latający. Panie Jezus, no to bardzo mocno obecny, przecież amerykański przecież, bo to wszystko są z takich rzeczy właśnie wzięte. O właśnie, Pan Jezus związany z ruchem wegetariańskim. No, cóż lepiej wyrazła wegetarian niż Pan Jezus? Paradoksalnie, no właśnie dziwne, bo wcale nic na dobrą sprawę chyba nie powinno wyrażać, ale właśnie w gruncie rzeczy projektowujemy to, co jest nasze, na Pana Jezusa, zostawiając w gruncie rzeczy w tym, dzieje się to też jakoś myślę, nie bez jakiegoś przeczucia tej boskości. Oczywiście to jest bardzo ludzkie ujęcie, a zarazem, jeżeli chcemy, żeby za tym naszym ruchem, czy za naszym jakimś światopoglądem stał Pan Jezus, to nie chcemy go jako człowieka, chcemy go tak naprawdę jako Boga. Chcemy tak naprawdę, żeby On swoim boskim autorytetem no w gruncie rzeczy podparł to, kim my jesteśmy albo kim chcemy być. No i oczywiście Pan Jezus, który jest wmontowany w ten świat poprzez wartości ekonomiczne, poprzez to, jak bardzo jest no, religia wykorzystywana do tego, żeby się bogacić albo żeby właśnie innych zubażać. No i to jest ogromny problem i to nie trzeba w Polsce nikogo przekonywać. Wystarczy wejść na jakikolwiek forum w internecie poświęcone kościołowi i temu, ile tam proboszcza samochodów i czegoś. No. Ale to są dokładnie te rzeczy, no, że jest Pan Jezus wykorzystywany przez to do gier jakichś ekonomiczno-politycznych. Tu znowu jest trochę takiego religijnego kiczu, który bywa często, właśnie tak jak mówiłem o ikonoklazmie, odrzucany, ale nie ma nic z tego sprawy, co by go mogło zastąpić. No, że jeżeli już, to mamy wtedy no właśnie no taki z tego nie jesteśmy zadowoleni, ale w gruncie rzeczy niewiele mamy do zastąpienia, więc w związku z tym odrzucamy Pana Jezusa takiego, jakiego znamy. I tak jak mówiłem o tym, że ja jestem wychowany bardziej w tym takim, jak pokazywałem te obrazy Kościoła, bardziej w tym takim nurcie, myślę, że większość z nas, w tym nurcie takim monofizycznym, bardziej tak jak się nazywamy, to monofizycznym, to bardziej gdzie czerwona część tego naszego schematu, czyli niebieska część naszego schematu, ta boska część naszego schematu bardziej mu odpowiada. No co ciekawe jest, jak dzisiaj w naszej kulturze, gdzie raczej w kulturze dominuje to taka czerwona część naszego schematu w podejściu do Pana Jezusa, jaka będzie reakcja ludzi, którzy się wychowali na tego typu obrazkach. Wszelkiego rodzaju prowokacje w sztuce. I to jest, obawiam się, no właśnie, jeszcze parę różnych rzeczy, które tak dla prowokacji tutaj przedstawiam. Pan Jezus jako tam w klockach Lego, no, to jest coś, czym musimy się konfrontować. Pan Jezus jako ten od Barbie, jak się nazywa? Ten Ken? No właśnie, dziękuję. Ja się przyznam, że to jest Barbie, to zawsze bardzo dobrze. No jesteśmy jakoś zanurzeni w naszej kulturze i Pan Jezus to jakoś ciekawy, w dziwny sposób wchodzi. Tutaj, no, to przysłada pewnie taki, nazwijmy to, jak się mówi, poety tych Gwiezdnych Wojen. Pan Jezus jakoś chyba wywoi tu jakoś, prawda, towarzyszący naszemu życiu, właśnie jako ten brat, przyjaciel, kolega. Ten wymiar, tak jak mówiłem, bardzo czerwony, ludzki, nestoriański, jeżeli już znowu wracamy do tego naszego podstawowego schematu, tego naszego podstawowego problemu, o którym mówimy tutaj. I to się nawet bardzo dobrze składa, bo to jest koniec prezentacji. Więc proponuję, żeby właśnie na tych różnych współczesnych modelach myślenia o Chrystusie skończyć, zarazem pamiętając, że ja chciałbym je w tym gąszczu, żeby sposobem na porządkowanie tego było odnoszenie się do V wieku. Żeby był ten 451 rok, żeby było ogłoszenie w Chalcedonie, żeby były te cztery określenia, które w jakiś wyważony sposób pokazują, że to co boskie, to co ludzkie w Chrystusie, a to oznacza też to co boskie, to co ludzkie w Kościele. I to oznacza też no, jakieś mojej drodze do Pana Boga. To oznacza w tym, jak kształtuje moją wiarę, jak kształtuje moje podejście do tych spraw związanych z religią. Więc teraz myślę, że jest czas na pytania, tak? To ja już oddaję głos, żeby tak nie przyjąć inicjatywy zupełnie.
Ja?
Proszę. Czy niedopuszczania do tego, żeby do tworzenia wizerunków, wydaje się, że problem jest rzeczywiście najłatwiej się odnieść do tych starych dyskusji, że my często mamy takie brzydki sposób, że w taki brzydki sposób do wchodzenia do rzeczy, że wyważamy drzwi, które są już dawno otwarte. I jeżeli ktoś sobie sięgnie do tych dyskusji, do tych argumentów właśnie z VIII wieku, z IX jeszcze, to okaże się, że ciężko jest wymyślić nowe argumenty przeciwko ikonom. I te argumenty, które zostały podane za ikonami, no one są też mocne. I to, że Kościół postanowił tak w 787, a potem jeszcze ustanawiając coś takiego, co w Kościele Prawosławnym nazywa się Święty Ortodoksji, to jest bardzo związane z chrystologią, właśnie, czyli Święty Zwycięstwa tych, którzy są za ikonami w IX wieku, to ma swoje znaczenie, że to, że czy jakby od nowa, znowu ktoś przysiedział do Pisma Świętego i znowu przeczytał, że Pan Bóg zabrania rzeźbienia i znowu się powiedział, ojej, a w kościele są rzeźby i znowu odszedł do kościoła z tego powodu. No to jest trochę śmieszne, no bo tyle rzeczy się już od tego czasu wydarzyło, tyle dyskusji było powiedzianych, tyle książek napisanych, tyle artykułów, tyle argumentów podanych, trzeba będzie co wysiądzić. A co do samego tematu Świadków Jehowy, Świadkowie Jehowy, no samo w sobie, myślę, że czasami się mówi, że jest to, co jest rodzaj arianizmu, jeżeli jesteśmy przy tych takich rzeczach, czyli właśnie tego nieuznawania Jezusa Chrystusa jako prawdziwy, ale to jest też jako swój swego ojca, że nie jest on tak naprawdę Bogiem. Ale to jest też konglomeracja innych tam takich dosyć, no też błędów, które istniały już w historii Kościoła, więc nie chciałbym się tutaj do tego odnosić, ale tam sam kult ikon jest często, no właśnie, pretekstem do czegoś innego, że to nie jest tak naprawdę, że człowiek czyta i widzi, że jest tam napisane, że gdzieś Mojżeszowi Pan Bóg zakazał rzeźbienia, wyobrażenia Boga, no to w takim razie on dlatego odchodzi z kościoła. To no, odchodzi z wielu innych powodów, z tego, że go proboszcz zdenerwował i z tego, że go mama zmuszała, jakby mały, żeby się modlił przed tym jej obrazkiem, Jezus mi kocha. No i to wiadomo, że to są rzeczy o wiele bardziej skomplikowane. Więc myślę, że tutaj trudno jakby, to są, to rzeczywiście jest tak, że rzeczy, wiele rzeczy zostało powiedzianych, a to co my na pewno możemy, jakby dbając tego świadomość, możemy mieć dystans też do takich problemów. Możemy jakoś spokojnie nad nimi dyskutować, czy spokojnie je rozważyć. No, także gratuluję, jeżeli to się jakoś udało i wydaje. Niecierpliwość, to się nie tak już było nazywać.
Czy
to
nie było
klasycznym wyobrażeniem Boga, jakiejś klasycznej takiej ontologii, metafizyce, Bóg jest tym, który, no, który właśnie jest, mówi się, niecierpliwy. Czyli on też jest do końca szczęśliwy, to znaczy nic mu nie brakuje, to znaczy właśnie nie musi cierpieć. Nic nie ma takiego, co by mu brakowało. W związku z tym między innymi jednym z takich, oprócz tego, że może być wszędzie, jednym z takich przymiotów Boga, jest też to, że nie podlega cierpieniu. No i cały nasz problem, który pojawił się w związku z Chrystusem, właśnie polega na tym, że On, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, umarł na krzyżu. I teraz, co to znaczy? Czy cierpi od swojej naturze ludzkiej? Bo przecież w swojej naturze boskiej nie mógł cierpieć. Czy, jak to teraz się raczej, jak staramy się rozumieć, cierpiał jako osoba, w której te dwie natury były obecne. I to jest cały problem. Na ile Bóg mógł cierpieć? Na ile może cierpieć teraz? A to są związane z tym, co jeszcze przepraszam, że tak dołączę te wszystkie takie inne też problemy związane z tym. Bo na przykład jednym z takich problemów jest, czy Pan Bóg może mieć nadzieję? Czy Jezus może mieć nadzieję teraz? On będąc prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem jest nim ciągle. A to oznacza, że czy może mieć nadzieję? I teraz szeroka teologia powie, że nie. Dlatego, że no już jako Bóg jest do końca dopełniony. Czyli on to naprawdę ma nadzieję. To brzmi to dramatycznie, ale zrobiło się w nim to, o czym mówi święty Paweł, że tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, ale miłość jest największa, bo wiara i nadzieja ustanie. I to też jest tego konsekwencja natury boskiej Chrystusa. Ale z drugiej strony, tak jakby w naszej modlitwie i w naszym mówieniu, w naszym takim bardzo nestoriańskim głoszeniu kazań, często usłyszymy, że Pan Jezus ma nadzieję, że nam się uda. I jak mówimy do nowych nowożeńców, mówimy, no i nawet Pan Jezus ma nadzieję, że jakoś wytrwa sobie. Pan Jezus, on ma nadzieję, że jednak wyjdziesz z tego, o, na przykład czegoś, tam jeżeli mówimy do kogoś. I no jest to swego czasu swego rodzaju odniesienie się do o tej ludzkiej, do tej ludzkiej natury Pana Jezusa. Ale już w V wieku wymyślono na ten sposób jest tak zwane communicatio idiomatum, czyli tak, jest taki techniczny, teologiczny termin, który mówi, możemy, mówiąc to o boskiej naturze, to co o ludzkiej naturze, to co o boskiej naturze, odnosić do Pana Jezusa i stosować wymienię. Czyli nie jest czymś nieprawidłowym, że Bóg umarł na krzyżu, jeżeli tak powiemy. Chociaż jest tu jakaś wielka trudność, bo jak Bóg może umrzeć? Przecież Bóg nie umrze, no, a może Bóg cierpiał na krzyżu. Ale dzięki właśnie tej zasadzie, że możemy te, tak technicznie rzecz biorąc, właśnie zastosować tę komunikację idiomatum, to te pewne wątpliwości ludzkiej natury i boskiej mogą być wymienione w stosowaniu. Mój egzamin z histologii polegał na tym, że po prostu, jak ja byłem studentem, a zresztą jak swego czasu miałem wykład z histologii, też tak robiłem, że po prostu miałem cały zestaw różnych zdań i się pytałem tylko, to było z braćmi, i ja sam byłem tak pytany, czy tak można powiedzieć, czy tak można powiedzieć, czy tak można powiedzieć o Panu Jezusie. I zawsze się ktoś wyłożył na czymś, bo pewne rzeczy powiedzieć nie można, a pewne można. A właśnie na przykład takie zdanie, czy Bóg, bo jeżeli bym powiedział, czy natura boska cierpiała na krzyżu, to już jest trochę gorzej, nie ma czegoś takiego. Nie cierpi natura boska czy ludzka, tylko cierpi Pan Jezus. A Bóg jako taki cierpieć nie może. No, czy tak... Musimy powiedzieć, że Chrystus jest Bogiem też. Prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. W tym wypadku trzeba by raczej powiedzieć Chrystus i Bóg Ojciec. Albo Syn i Ojciec, żeby być bardziej precyzyjnym. Bo tak jak się powie Chrystus i Bóg, to byśmy rozdzielali, że co, a Chrystus nie jest Bogiem? No też jest Bogiem. Jest w pełni Bogiem, prawdziwym Bogiem. I tu właśnie trzeba zawsze zrobić takie rozróżnienie, że jeżeli już to Chrystus, Jezus Chrystus, Syn Boży i Bóg Ojciec. To jeżeli już coś mamy ze sobą porównywać, gdzie to cierpienie, myśl, jak są myśli, na ile to, no w ogóle cokolwiek mogą powiedzieć o tych dwóch jakichś osobach boskich. To nie może to być Chrystus i Bóg, bo to nie jest, nie jest to w ogóle dobre rozróżnienie, tylko jeżeli już to Chrystus i Ojciec, znaczy Jezus Chrystus, Syn Boży i Bóg Ojciec. No, ale myślę, że faktycznie w sprawie tego cierpienia Boga, no to właśnie, jeżeli będziemy potrafili jakoś precyzyjnie tutaj te rzeczy rozróżnić, czy to Bóg Ojciec jako taki jest nim natura boska, ale on tą naturę dzieli, właśnie ona jest dzieli nieco, że jest jej mniej, ale to jest ta sama natura boska, która jest w Jezusie Chrystusie. I że nie ma żadnego, że to jest współistotny Ojciec, to cały czas o tym mówimy. To też nie przez przypadek o tym mówimy w kredo, żeby właśnie pokazać, że tutaj w tej boskości nie ma różnicy. To się wszystko rozgrywa w Chrystusie. Jeżeli na przykład mówimy w tej chwili o takiej rzeczy, czy Bóg cierpiał, to możemy powiedzieć, że Bóg cierpiał. Ale możemy powiedzieć, że Bóg cierpiał w Jezusie Chrystusie. Natomiast nie możemy powiedzieć, że Bóg cierpiał Bogu Ojcu, chyba że będziemy chcieli zacząć opisywać i uprawiać teologię trochę jako takie właśnie takie spekulacje na temat, jak to Syn do Ojca, co mu tam powiedział i jak oni się tam nawzajem lubili. I to są rzeczy oczywiście nieco naiwne, bo nie mamy żadnych wstępu do tej rzeczywistości. I to jest jakby rzeczywiście faktem jest, że nasze myślenie o Panu Bogu takie podstawowe jest ukształtowane przez oczywiście przez tą już judeo-chrześcijańską tradycję. Nie mamy innego dostępu do Boga, tylko przez Chrystusa. Oczywiście ktoś może mieć przez to, że studiował filozofię i Arystoteles i ten pierwszy poruszyciel, ale to raczej nie o takim Panu Bogu myślimy. Po pierwsze skojarzenie z Bogiem, jakie mają dzieci w Polsce, to jest takie, że pozdrawia świat w kościele i w tabernakulum, tam gdzie jest to czerwone światełko. Tam jest taki dobra, tam Pan Jezus mieszka, a to jest Boga, a to jest Bóg. I rzeczywiście, to jest naiwne coś tam, ale to jest to, co nas kształtuje jakoś. I jakby pierwsze skojarzenie z Bogiem to jest Jezus Chrystus. Ewentualnie później zaczynamy dojrzewać w tej trinitarnej wierze, ale to jest też naturalny sposób objawienia. Przecież to Jezus Chrystus powiedział nam o Bogu Ojcu. Chociaż oczywiście Izrael wiedział o Bogu, który jest ojcem narodu wybranego, ale w innym znaczeniu. No są to rzeczy, które wymagają jakiejś refleksji teologicznej. No i tutaj zachęcam do tego, żeby o tym myśleć i jakoś się w swoim życiu z tym zmagać, bo okazuje się, że sama sprawa Jezusa Chrystusa nie jest taka prosta. A to dobrze, no. Bo my jesteśmy skomplikowani w naszej rzeczywistości.
Proszę. Chodzi tutaj o przejście od Adama, czy Jezusowi, czy Matce Bożej, czy ale rozwiązanie pomysł, jak to przybiera, to wydaje mi się, że jakby się ociera bardzo dobrze postawowo z tego prawa, bo jeżeli wykonujemy obrazę tych czynów, to znaczy, że my wykonujemy się, prawda, te czynniowy obraz, prawda, się wszystko wydaje tym czynnym obraz. I ona, że to ludzie, którzy nie umieją mogą się zbierać z tą obraz,
chociażby w Soborze Watykańskim, w drugim Lumen Gentium, w tym ostatnim rozdziale poświęconym Maryi, też jest o tym, że to musi mieć swoje musi to być teologicznie dobrze no, jakoś tam ustawione, że jest tutaj też, mamy często do czynienia z przesadą, że te figurki zaczynają żyć własnym życiem, że obrazy właśnie są ważne jako takie, one nie odnoszą już do tej rzeczywistości, którą mają oznaczać, ale one stają się celem samym w sobie. No ale to jest jak wysiłek, myślę, duszpasterzy, wysiłek.
Ale księża to powierają, proszę.
Ale...
Są pięknie, może są szczególne dodatki do
koronacji. Tutaj jakby sam moment koronacji, ja myślę, że też wszystko w Kościele też, jeżeli wszystko da się mądrze wytłumaczyć i dobrze też myślę podać. I to nie jest może najczęściej to nie jest tak, że te praktyki są złe, tylko że często bywa tak, że one są po prostu w zły sposób rozumiane i nietłumaczone. One w ogóle pozostają właśnie na takim poziomie, który sugeruje, że jest to rzeczywiście jakieś bałwochwalstwo i tutaj się absolutnie zgadzam. Natomiast to, że księża też tak mówią, ale to przecież nie jest powiedziane, że dlaczego, czy księża są jakimiś super wiernymi, też mają swoje błędy, też mają swoje myślenie, też mają swoje problemy z teologią, mam nadzieję, że też chociażby z teologią mają problemy. No i też mają problemy ze zrozumieniem pewnych rzeczy, też coś źle rozumieją. No, przecież no, chyba nikt nie uważa, że tutaj, że księża wszyscy są świetnie wykształceni i wszyscy doskonale wiedzą, co jest co i co jak powinno być. No i chociażby mogły stworzyć takie wrażenie. Także tutaj ja myślę, że wymaga to pracy, wymaga to jakiegoś uświadamiania sobie nieustannie, że to nie obraz jako taki jest celem kultu. Czy tak samo nawet jeżeli to jest obraz świętych, to nie też nawet nie tyle obraz, no nie święty jest przedmiotem adoracji, ale o wiele bardziej on ma odnosić do tego, co Pan Bóg, co Jezus Chrystus, jedyny pośrednik, to jest z kolei cała sprawa kultu świętych też, kultu maryjnego jako takiego. To jest coś, co odnosi zawsze do Jezusa Chrystusa. To jest coś, co jest święty, jest zawsze tym, jest święty dlatego dzięki łasce, która Jezusa Chrystusa, która w jego życiu się objawiła. I ona, i ten obraz, który ja mam obraz, no nie wiem, powiedzmy obraza świętego Dominika, czy świętego Antoniego, czy kogoś, to nie tyle ten, nie tyle przyjmie ze świętego Bożka, ale w tym razie nie z tej karteczki Bożka, czy nie, tylko odnosi mnie to do tej podstawowej tajemnicy zbawienia, którą jest Jezus Chrystus, który działa w Kościele, działa przez świętych, działa, on działa ciągle. I to warto się jakby drugą skrajnością jest absolutne odrzucenie tego typu form. I to też nie jest dobre, bo to bardzo zubaża. No tylko mówię, że to też jest niebezpieczeństwo. Jak to wszystkim można zgrzeszyć przez nadmiar lub niedomiar. I tu jest też, że to odrzucenie tych wszystkich form no jest czymś wielkim zubożeniem naszego myślenia o Kościele i tak naprawdę myślenia o Jezusie Chrystusie, podchodzą. Bo jeżeli powiem, mniej tylko Jezus wystarcza, to co z tym Panem Jezusem, który działa w innych ludziach wokół mnie? Co jest chociażby z tymi, co działał przede mną? Który chcę sobie przypomnieć, a chcę sobie przypomnieć obraz. Chcę sobie objąć przez fotografię. Bo to był, wiem, że to był przyjaciel Pana Boga. Zrobiłem mu zdjęcie, bo byłem kiedyś, powiedzmy, no to nie mówię, że byłem, ale byłem, spotkałem ojca Pio, zrobiłem zdjęcie, to zdjęcie jest mi bardzo drogie, bo ono pokazuje świętego człowieka, który, no i to są takie mechanizmy. Tak samo mechanizm jest, to zdjęcie może być lepszy lub gorszy, obraz może być lepszy lub gorszy. No ale to jest proste odniesienie się, ale nie może być tak, że to zdjęcie jest źródłem łask i jest samo w sobie wartością zbawczą. No i tak to niestety czasami bywa z obrazem, że... On jest łaskami słynący dlatego, że wzbudza taką wiarę u tych, którzy się modlą, że łatwiej się jest modlić w tym miejscu, że tu jest miejsce, gdzie modlili się ludzie od pokoleń, że to jest miejsce, gdzie Pan Bóg ludzi uzdrawiał, gdzie przychodzimy z większą wiarą, z większą ufnością, że dzięki temu jesteśmy bardziej zdolni do przyjęcia Bożej łaski i dzięki temu jesteśmy też bardziej Dlatego tam się coś o wiele częściej może zdarzyć. Tam Pan Bóg może o wiele częściej człowieka nawrócić, człowieka uzdrowić. I to ma swoje znaczenie, ale to nie może być sprowadzone do tego, że Matka Boska Częstochowska jest bardziej tam skuteczna od Matki Boskiej Gdańskiej, albo odwrotnie, że się nie lubią, się jeszcze rywalizują. Oczywiście, że nie. Emocjonalność należy do człowieka, do natury człowieka. I Pan Bóg, jeżeli mówimy, że Pan Jezus, jeżeli uwaga, Pan Jezus, jeżeli mówimy, że był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, to był człowiekiem ze swoimi emocjami. I to ma bardzo ważne konsekwencje dla naszego naśladowania Pana Jezusa. Jeżeli wyobrazimy sobie Pana Jezusa jako kogoś, kto nie w takiej optymalnej wersji tymi emocjami się nie posługiwał, no to sami będziemy chcieli tak się emocjami nie posługiwać. I jak się na to zdenerwujemy, to po prostu będziemy mieli wyrzuty sumienia, że grzech, że nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. A przecież nie. Emocjonalność należy do naszej ludzkiej natury. Musimy się nią posługiwać. A Jezus też się posługiwał emocjonalnością i on był człowiekiem w pełni. Co to byłby za człowiek, jeżeli nie miał emocji, jeżeli się by nigdy nie denerwował, jeśli nie miałby jakiegoś charakteru, jeśli nie byłby postawiony w sytuacji, że trzeba czasami uderzyć pięścią w stół lub coś innego zrobić. To takie jest życie człowieka i takie było życie Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nie, to będziemy myśleć o nim, najpierw wytniemy emocje, a potem będziemy patrzeć na niego, że no tak, emocji nie było, czyli to jeszcze na dodatek, a to może i komary go nie posłały. No bo to jest na dobrą sprawę, chyba nie powinny. No i to jest często powód, myślę, takiego, znaczy spowodowane jest to często takimi różnymi myśleniami, które gdzieś się wzięło z tych różnych takich Ewangelii, czy jakichś przesłań, różnych nieprzyjętych do kanonu opowiadań o Jezusie Chrystusie, różnych apokryfów, które, właśnie to się fachowo mówi apokryfów, które no właśnie często przedstawiały Pana Jezusa trochę w takiej sytuacji, takiego nadczłowieka, takiego kosmitę, takiego, który jest na dobrą sprawę na tyle różny od nas, że już nie jest taki jak my. I to było chociażby w tym, że Pan sobie tam z niczym nic nie robił, bo przecież wszystko mógł i ptasz uzdrawiał i zamieniał, co nam robił liniany i potem one latały, jak ktoś go zdenerwował z dzieci, to go tam nieźwiątki zjadły czy coś. No różne, Pan Jezus mógł robić różne cuda i dlatego mógł być taki spokojny. Ale nie, no, to nie jest tak. No, to jest właśnie kenoza, uniżenie, przyjęcie ludzkiej natury do końca z jej ograniczeniami, a z ograniczeniem ludzkiej natury, jak to doskonale wiemy, jest to, że czasami nas nerwy biorą. Tylko że ważne jest to, że Pan Jezus się nie ma grzechu. To nie znaczy, że nie ma nerwów. I to co to oznacza? To znaczy, że moje nerwy też nie są grzechem. I to jest bardzo ważna konsekwencja dobrego ustawienia Chrystologii. A to jest niestety coś, co często nam się na sumieniu odkłada. Właściwie nic złego nie zrobiłem, tylko się zdenerwowałem na kogoś. A no co z tego? To nie jest grzech. To są nerwy, to są emocje. To nawet i Pan Jezus się denerwował. No nie. Są.
Thank you.
Nie, nie wszystko jest potrzebne. Nie, to jest tak, że nie wszystko jest usprawiedliwione, co możliwe. O, wszystko można, ale nie wszystko przynosi korzyść. A z drugiej strony stałem się wszystkim dla wszystkich. No jest to pewna taka dialektyka. No i tutaj trzeba się posługiwać też, to nie jesteśmy takim narzędziem, który ma do wszystkiego i trzeba zobaczyć, jaką ja mam wrażliwość, jak ja mam, i to jest ważny czynnik, tego, w jaki sposób mam działać w Kościele. Bo jeżeli ja zobaczę, że ja po prostu tego nie mogę zrobić, bo to mnie emocjonalnie odpycha. Ja po prostu tak nie mógłbym głosić kazań, nie mógłbym się zaangażować w to dzieło. To dobrze, to nie ja jestem Zbawicielem Świata. Na szczęście jesteśmy w Kościele i ktoś inny się tym zajmie. I ktoś potrafi w ten sposób mówić o Panu Jezusie, ja nie potrafię. Ja może potrafię w inny. No i bardzo dobrze. To nie jest tak, że ja muszę robić wszystko. Ja tego nie mogę, ponieważ nie uważam, że to jest złe, tylko uważam, że to jest po prostu na przykład kicz i w ogóle, a że niektórzy ludzie się przez to zbawiają, to ja nie mam zamiaru, że tak powiem, w tym jakby tutaj maczać palców, bo to nie jest moje, bo to nie jest moja wrażliwość. I tym trzeba się jakby też kierować. To nie jest tak, że jestem zawsze do wszystkiego i ta moja wrażliwość też jest ważna, bo nie chce się Pan Bóg też posługiwać. No tak, ale nie na własny obraz i podobieństwo. Czy nie jest tak, że wszyscy muszą mieć takie wrażliwość jak ja, wszyscy muszą mieć wrażliwość jak gdzieś pasterz beczki w beczce i po prostu jak ktoś nie będzie taki, to ucieka. Na Rednicy to tylko jeżdżą zwolennicy Jana Góry, a na, nie wiem, właśnie do Hermanic to tam swoim ma jakiś zwolenników. Tak nie może być, nie? To tylko wprowadza podziały. No tak, ale my mamy jednostkowy jakby do nich dostęp. One są często dla nas, my nie jesteśmy uniwersalni, my jesteśmy szczegółowi, a w związku z tym musimy się z tym pogodzić, że do uniwersalności w naszym życiu nie musimy mieć ambicji, żeby dorastać. Musimy dorastać do tego, czego rzeczywiście dzisiaj potrzebuje Pan Bóg od nas i w tym świecie, i w tym kontekście, wśród tych ludzi już. I to będzie dobrze. A później będziemy dorastać też, no i to już jest jego, jakby coś on nas tak prowadzi. To moje te rozważania o Chrystusie, one były takie mocno, jednak są jakoś teoretyczne, trochę takie z zewnątrz, trochę takie z dystansem, ale też jakby ciągle trzeba podkreślać, tego nie powiedziałem nigdy, że ten Chrystus jest tym, który działa w Kościele. No i rzeczywiście, jeżeli działa w Kościele, to znaczy, że sam nas prowadzi do zrozumienia pewnych rzeczy. No, to się chyba też jakoś myślę, że u nas przynajmniej, u nas w ręce się rzadko mówi nawet o teologii. No, że Chrystologia chyba często bardzo mocno skupienie się na tym 451 roku, co jest ważne, co jest podstawą, jak powiedziałem, ale później człowiek musi sobie sam wypracować. Jak się na tym zatrzyma, no to to się nie skonfrontuje z kulturą, nie skonfrontuje się z rzeczywistością. Co może się okazać, że jakoś tam smutne, bo wtedy już nie Jezusa będzie głosił, tylko ewentualnie jakieś psychologiczne poradniki, które po prostu ludziom będą czynić dobrze, ale czy to jest na to jest miejsce w Kościele. No ale to jest coś, co przede wszystkim wszyscy wyzwani, żeby jakoś pogłębiać, żeby się kształtować, żeby no nie wiem, księża, żeby się tu kształcali, wierni, żeby ich korygowali także czego, żeby swoje dzieci wychowywali na takich, które będą rozumieć te sprawy jakoś jak najlepiej. No cóż, powodzenia życzę. Gratuluję tej wielkości zadania.